Może od niewiast rozpoczniemy. Są dwie niewiasty. Jest Olga Surma. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Natalia Bełz.
Szczęść Boże, witam.
Są księża. Ksiądz dr Jacek Beksiński. Szczęść Boże. Ksiądz Radosław Koterbski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ksiądz Marek Kuliński.
Szczęść Boże.
Panny jeszcze, tak, studentki. Olga Surma jest diakonią ewangelizacji diecezji sandomierskiej, animator ruchu Światło Życie, aktywny uczestnik w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży. To prawda.
Wszystko to prawda.
I studentka medycyny, jak się dowiedziałem.
To również.
Natalia Bełz jest diakonią modlitwy i też studiuje w Krakowie, ale biologię.
Tak jest.
Ksiądz dr Jacek Beksiński, wieloletni ojciec duchowny w seminarium sandomierskim, rekolekcjonista, towarzyszył też peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji sandomierskiej, obecnie proboszcz parafii świętej Jadwigi w Janowie Lubelskim, ale ksiądz też parafię przygotowywał przez rekolekcje.
Misje. Tygodniowe misje były.
Razem
z księdzem Adamem Stachowiczem. On jest tym redaktorem niedzieli naszego sandomierskiego.
Ksiądz Radosław Koterbski jest wikariuszem tej parafii.
Tak jest, zgadza się.
Zaangażowany w ruch Światło Życie. Prowadzi wakacyjne rekolekcje oazowe, współpracuje w produkcji filmów ewangelizacyjnych, tak?
To też jest
katolickich Serbinów z Starąbrzega. Tak. Pięknie. To gratulacje.
Dziękuję bardzo. Być może będzie jeszcze okazja do tego, żeby coś więcej o tym powiedzieć.
Myślę, że tak. I ksiądz Marek Kuliński, moderator ruchu Światło Życie w diecezji sandomierskiej, podejmuje dział ewangelizacyjny, w diecezji organizator koncertów kolęd, akcji, to ładnie napisano, akcji ewangelizacyjnych i też przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Ale może nim rozpoczniemy o świętym Wojciechu, powiedzcie coś więcej o sobie, bo ja tak powiedziałem, co ksiądz proboszcz przygotował nam, ksiądz Witold. Od Natalii rozpoczynamy. Natalio.
To tak jak ojciec już wspomniał, studiuję biologię, ale myślę, że tak na co dzień to głównie utożsamiam się z ruchem Światło Życie. To wszystko, co się dzieje, te spotkania i takie przyjacielskie, i takie bardziej robocze jakieś działania, to właśnie głównie skupiają się na moim uczestnictwie i działaniu w ruchu Światło Życie.
I działamy w Krakowie, czy
nie.
W parafii swojej?
W Krakowie nie działamy, w ruchu Światło Życie.
Tam studiujemy.
Tak, to znaczy jest też duszpasterstwo, ale głównie w diecezji sandomierskiej wszystkie działania, więc jeździmy
jakiej?
Na miejsce. Jestem z parafii Gorzyce, ale jak trzeba też w innych parafiach coś pomóc, posłużyć, to też bardzo chętnie.
Dziękuję. Olgo?
Ja się troszeczkę nie zgadzam z Natalią, dlatego że w Krakowie nie jesteśmy też bez formacji, bo od nas animatorów ruchu jest bardzo dużo w Krakowie, więc tam się spotykamy. Ja również, tak jak Natalia, wywodzę się z ruchu Światło Życie. W Krakowie na co dzień studiuję, a obecnie gdzieś takim drugim pasmem mojego życia są właśnie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.
Księże Marku?
Tak, ja jestem jeszcze wikariuszem w parafii świętej Barbary w Starąbrzegu. No i pełnię funkcję posługę moderatora diecezjalnego i tak jak słucham co animatorki mówią, to tak mogę powiedzieć, że spotykam się na co dzień z tą młodzieżą. Też nie tylko na terenie diecezji, ale też i w Krakowie mamy takie spotkania formacyjne, ale i wszędzie tam, gdzie potrzeba, tam gdzie jest młodzież, tam staram się być i wraz z księżmi posługującymi, czy z siostrami moderatorkami.
Ksiądz biskup Krzysztof powiedział, wasz ordynariusz, nie udzielił nam błogosławieństwa na zakończenie mszy świętej, że trwa peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży i wiem, że ksiądz przyjechał prosto z tej peregrynacji modlitwy, tak?
Tak właśnie. Tak. W diecezji obecnie przeżywamy czas peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży i właśnie obecnie te symbole są w Starąbrzegu. Myślę, że tam wiele osób skorzysta z tego daru, łaski, gdzie można się spotkać z tymi symbolami, gdzie można ten krzyż i ikonę ucałować i jednocześnie zjednoczyć się z tymi milionami osób, które już tego dokonały. To jest taki, myślę, święty czas dla naszej diecezji i dla młodzieży, która w tej diecezji jest.
Dziękuję. Księże Radku?
Ja pracuję tutaj w tej parafii Gawłuszowice. trzeci rok tutaj jestem. Prowadzę tu grupę oazową, skoro tutaj takie tematy
chyba oazowe zostały. Chyba jesteśmy w salce oazowej, tak?
Tak, jesteśmy
jedyna
w salce
taka oaza,
oazowej.
Tutaj nawet napisano.
Jest tutaj
Ostrówek. No,
to idzie w tym kierunku. Jedyna taka oaza, no bo każdy z nas jest wyjątkowy, więc i ludzie, którzy ją tworzą, są
młodzi
jedyni
ludzie,
w swoim rodzaju.
A spotkałem po uroczystości, bo nawet chyba taki namiot jeden był przygotowany. Tacy uradowani są, czy byli, tym, że są z oazy, że taką uroczystość przeżywają, że dzisiaj tyle się działo.
Dobrze, no cieszę się. Ja jestem osobiście dumny naprawdę z nich. Myślę, że może będzie też okazja powiedzieć o tym programie słowno-muzycznym, bo z pewnością
taki dużo ludzi i widzowie
oglądało, ale nie wszyscy może to zobaczyli, więc będzie też okazja, aby o tym powiedzieć.
Księże, doktorze, coś jeszcze więcej, bo ja tylko tak zaznaczyłem. Tak można powiedzieć, no nawet jakaś różnica, ale wiem, że księdzu to w ogóle nie przeszkadza, jeżeli chodzi o trochę wieku, bo doświadczenie pozwala pewnie na to, żeby służyć i młodemu kościołowi, tak?
Tak, tak. Uważam, że zawsze bardzo ważny jest początek, start. Ja dziękuję Bożej Opatrzności, że pracowałem w parafii Szewna, poznałem tam księdza Marcina Popiela, wspaniałego kapłana, który rzeczywiście był takim ewangelizatorem na te czasy. Z księdzem Aleksandrem Fedorowiczem pracował, z księdzem Alfredem Cholewińskim, to są tacy, i księdzem oczywiście Blachnickim. I gościliśmy bardzo często. René Voyon, Jacques Lew przyjeżdżał. Poza tym wiele takich osób, między innymi założycielka Małych Sióstr, Pitzer Madeleine. I tam spotkałem się z Jacques Lewem, który ewangelizował dokerów we Francji i ta ewangelizacja tak jakoś została w sercu. Potem ojciec parafii wysyłał nas na studia do Karola Wojtyły, abyśmy się kształcili w teologii rodziny. I tak potem przyszła praca w seminarium. 14 lat byłem ojcem duchownym, króciutko w parafii Bosrowców, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a obecnie w Janowie Lubelskim. To może wystarczy.
Dziękuję. A teraz do świętego Wojciecha. Akurat tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu, 23, w wielu miejscowościach obchodzono uroczystość. Myśmy też podkreślili to nawet na naszej antenie. Sobota, niedziela, wielkie, poważne uroczystości w samym Gnieźnie. W tym szczególnym miejscu, które pamięta i które ma relikwie świętego Wojciecha.
Zapewne każdy coś tam o świętym Wojciechu usłyszał w życiu, ale sądzę, proszę ojca, że dobrze będzie taki zasadniczy rys życia, przynajmniej taki skrócony, ukazać. Nasz święty posiada dwa imiona. W Polsce jest znany pod imieniem Wojciech i to jest jedyny święty, który nosi to imię. W świecie zaś chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert. Posiadamy trzy żywoty świętego Wojciecha, sięgające jego czasów. Mało który święty może się tym poszczycić, tym bardziej w tamtych czasach. Żywot pierwszy napisał około roku 999 w związku z kanonizacją świętego, prawdopodobnie Jan Kanapariusz. Święty Wojciech, męczennik, patron Polski, urodził się około 956 roku w czeskich Libicach, w możnej rodzinie sławników. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku czci tegoż biskupa, potem na bierzmowaniu właśnie przyjął to imię. W rok później właśnie otrzymał tam sakrem biskupom, ten Adalbert, został święty Wojciech jego następcą i stanowisko okazało się dla niego trudne. Nie mogąc uporać się z przeciwnościami, udał się Wojciech po poradę do Rzymu, odwiedził sędziwego ascetę świętego Nila, potem osiadł u świętego Bonifiancego na Awentynie, przyjął habit benedyktyński. Podczas gdy w rządach diecezją zastępował go Falkold, biskup miśnieński, gdy ten umarł, Czesi zażądali jego powrotu i przychylając się do życzenia papieża, wiosną 992 roku Wojciech wrócił do Pragi, zajął się gorliwie sprawami kościelnymi w Czechach, Z jego inicjatywy powstał wówczas w Brzewnowie klasztor benedyktyński. Wybudowano kilka kościołów, prawdopodobnie prowadzono także jakieś akcje misyjne na Węgrzech, ale stosunki wewnętrzne nie poprawiły się i biskup znajdował się nadal w orbicie ścierających się tam między sobą rywali. Zawsze prostolinijny, zaprotestował energicznie, gdy ktoś był nieposłuszny wobec kościoła, wobec jego nauki. No, zniszczono jego rodzinne Libice, wymordowano mu braci i w tej sytuacji o rychłym powrocie marzyć już nie mógł. Pomijając wiele szczegółów z tego życiorysu, wiemy, że święty dotarł właśnie do naszych stron, na Bałtyk, do Gdańska, stamtąd w stronę ujścia Pregoły. Nie został gościnnie przyjęty, niestety. Wyprawa nie została należycie przygotowana, a pogańscy posłowie okazali mu wręcz wrogość. Mimo to, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, próbował apostołować, głosić Ewangelię. I gorliwe próby zakończyły się tragicznie. Napadnięty w pobliżu miejscowości, której nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, to był gdzieś w okolicach Elbląga, mówią Tękity, Truso, padł przeszyty strzałami, potem odcięto mu głowę, bito na pal. Był to dzień 23 kwietnia 997 roku. I wiemy, że Chrobry niebawem wykupił jego ciało, z honorami pochował w Gnieźnie. Może szczegóły jeszcze powrócą. W każdym bądź razie jest to święty, który, jak Jan Paweł II zestawił, przypieczętował jeszcze bardziej chrzest Polski. Tak jak święty Stanisław jest takim reprezentantem bierzmowania dziejów.
Ja bym dodał... Wtedy, jak już wróciły tak relikwie do Gniezna i cesarz przybywa, tak ksiądz doktor mówi, było to jak gdyby takie potwierdzenie chrztu Polski.
Tak, tutaj jest cała historia z relikwiami, to już jest oddzielny, wielki rozdział, jak one i ginęły, i odnalazły się ponownie.
Ale jak myślimy o ewangelizacji, tak? Bo wielki ewangelizator, a można powiedzieć, no tak po ludzku, przegrana, bo nawet ksiądz doktor tutaj wspominał o tym, że no nie do końca to wszystko było przygotowane, może nawet przemyślane i tak z takiej ludzkiej strony.
I pytanie... w ten sposób widzimy, jak Ewangelia ma no, swoją wielką moc, ziarno, dopóki nie obumrze. Zostanie samo. Dopiero gdy obumrze, przynosi owoc obfity. I to w pełni się zrealizowało właśnie w życiu świętego Wojciecha. I zapewne wiele, wiele parafii no, naśladowało świętego Wojciecha w tych poczynaniach pierwszych, kiedy tutaj do naszych stron zawitał.
A to też wielkość człowieka, że no, można powiedzieć z innego kraju wybiera się, prawda, najpierw do Rzymu, później zupełnie nieznane sobie i jedna wielka niewiadoma, co go czeka, jacy ludzie spotkają, a mimo to no, pali się w nim ogień i idzie do przodu.
No przede wszystkim to też jest mnich benedyktyn. Wielu zakonników w pierwszych wiekach udawało się po to, aby oddać życie. I zasadniczym celem to jest fenomen, że było nie głoszenie Ewangelii, tylko oddać życie za Chrystusa, naśladować Chrystusa tak jak On. I właśnie zaprzeć się samego siebie, wejść w skórę. A głoszenie Słowa Bożego było środkiem, było pomocą w zdobywaniu tego męczeństwa. I właśnie to jest charakterystyczne, że dzisiaj też my potrzebujemy, jak mówił Paweł VI, nie tyle nauczyciela, ale świadków. I on jest tym martyr, świadek. I myślę, że to jest też jego pragnienie się zrealizowało.
Wspominamy pierwszą rocznicę kanonizacji świętego Jana Pawła II i on też zawsze dla nas był świadkiem. Tak? Dlaczego porywał? Bo był świadkiem. Tak, no, nawet wspomnieliśmy te Światowe Dni Młodzieży, on był inicjatorem i się dziwili, tak? Czy w ogóle myślę, u samych początków tak to było, czy to wypali, tak? Czy to będzie to, co powinniśmy w Kościele zrobić? I widzimy, że jednak bardzo daleko Jan Paweł II widział.
No możemy odczytać to opatrznościowo, że dzisiaj właśnie jest równy dzień rocznica kanonizacji. Widzimy tutaj świętego Wojciecha, Alfa i Omega, Jan Paweł II,
to się wypełnia,
zamykają tak. historię i właśnie widzimy i ewangelizator, nowa ewangelizacja, bo to hasło padnie za chwilę, a z drugiej strony właśnie ten, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży.
Księże Radosławie, gdyby coś więcej na temat samej ewangelizacji, jak ją dzisiaj, czy rozumiemy, do kogo ona jest kierowana, czy komu dedykowana, bo nieraz no tak myślimy, jesteśmy w kościele, tak nawet ta młodzież oazowa, jak gdyby normalną sprawą jest, że przyjdziemy do kościoła na spotkanie, służymy w jakiejś
tego zapału, w którym rzeczywiście się charakteryzował święty Wojciech, mimo różnych porażek, mimo tego, że zarówno to biskupstwo jego w Pradze, jak i późniejsze, można by powiedzieć, poczynania nie przyniosły takiego jakby sukcesu w naszym rozumieniu, że to był, że osiągnął jakiś sukces, to jednak to było jakimś planem Bożym, że on właśnie w ten sposób pokazał, że życie z Bogiem, kto żyje w przyjaźni z Bogiem, ten zwycięża niezależnie od tego, jakich tu porażek doznaje tu na ziemi. Rzeczywiście święty Wojciech podjął tę misję ewangelizacyjną. Ewangelizacja, no właśnie to słowo samo, jakbyśmy się nad nim zastanowili, głoszenie dobrej nowiny, radosnej nowiny. I w świętym Wojciechu może ten rys radości, nie widać go tak, ale tego zapału na pewno, tego, że on się nie zniechęcał, że cały czas szedł. Kiedy mówimy o ewangelizacji, to mamy na myśli tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Panu Bogu, nie słyszeli jeszcze o Chrystusie. Kiedy natomiast wchodzimy w sferę nowej ewangelizacji, to spoglądamy właśnie na tych ludzi, o których ojciec powiedział, że właśnie odwracają się od kościoła, czyli...
Nowa czy reewangelizacja.
Tak jest. Czyli byli w kościele, przyjęli sakramenty, no ale z jakichś powodów odwracają się od tego kościoła, odchodzą od niego, obrażają się czasem też, albo nie widzą, może też patrząc właśnie na tych ludzi Kościoła, w cudzysłowie mówiąc ludzi Kościoła, ludzi, którzy przychodzą do Kościoła, nie widzą żywych świadków. To właśnie myślę, że ewangelizacja sama, kiedy mówimy w ogóle o tym temacie, no to właśnie mówimy, że mamy świadczyć o Chrystusie, tak? Mamy mówić o, mamy dawać świadectwo swoim życiem. Ciekawą rzecz ostatnio wysłuchałem właśnie w kontekście nowej ewangelizacji, że ktoś czytając Dzieje Apostolskie powiedział, że właśnie dlaczego ludzie zwracali się do apostołów, dlaczego jakby nawracali się, zaczynali wierzyć w Chrystusa, bo życie apostołów budziło w nich pytania, dlaczego oni tak żyją, dlaczego oni tak postępują. I ktoś dodał ciekawe takie pytanie właśnie, czy nasze dzisiejsze życie, czy kiedy ty postępujesz jak chrześcijanin, czy twoje życie budzi pytania w innych ludziach, czy ktoś przychodzi do ciebie i pyta się ciebie, dlaczego żyjesz tak, a nie inaczej, skąd jest w tobie właśnie ta radość, ten jakiś zapał do tego, żeby tak, a nie inaczej funkcjonować.
Jakie my mamy motywacje
w tym świecie,
do czego motywujemy innych.
Dokładnie, i warto byłoby się też zapytać właśnie samych siebie, kiedy mówimy o ewangelizacji, czy nasze życie rzeczywiście prowokuje do tych pytań. Słuchałem kiedyś takiej wypowiedzi właśnie biskupa Rysia, który jest odpowiedzialny za dzieło jakby nowej ewangelizacji. I on postawił właśnie takie pytanie, czy twoje życie, ono budzi takie pytania? Czy przychodzą do ciebie ludzie i pytają się ciebie, dlaczego akurat tak, a nie inaczej żyjesz? A jeżeli nie ma takich ludzi, on też zadał takie ciekawe pytanie, jeżeli nie ma takich ludzi, którzy przychodzą do ciebie, no to się zastanów nad swoim życiem. Czy to jest rzeczywiście życie chrześcijanina? Czy to jest rzeczywiście życie człowieka wierzącego?
Proszę miłych pań, Olga, Natalia, i co mogłybyście powiedzieć w tym temacie? Czy właśnie wszystko jest tak z górki, ładne, oczywiste? Nawet tej waszej posłudze, tak? W tej diakonii ewangelizacji, czy w diakonii modlitwy? Może tak jest, że napotykamy na opór we mnie, czy na opór w drugim koledze, koleżance?
Tak, ja w ogóle zauważam, że młodzież jest bardzo otwarta na ewangelizację, że oni właśnie, tak jak ksiądz Radek przed chwilą wspomniał, że oni sami właśnie pytają. I ostatnio nawet miałam taką dosyć miłą sytuację, gdzie stałam z kolegą, który, można powiedzieć, niekoniecznie jest blisko kościoła. Tak mi się przynajmniej wydaje. I on chyba właśnie nawet tak świadczy o tym swoim życiem. I akurat podszedł do mnie mój znajomy kleryk, który jest obecnie na trzecim roku. I ten kolega zapytał, czy to jest ksiądz. Ja powiedziałam, że jeszcze nie, że jak widzisz, jest młody, jest z naszego wieku. I on powiedział mi, a widzisz, wydaje się taki szczęśliwy i taki spoko. I właśnie to mi tak dało dużo do myślenia, że może właśnie młodzież nie wie też o takich rzeczach. Nie wie, że młody chłopak może pójść do seminarium, że dziewczyna może pójść do zakonu i że właśnie, że oni są otwarci na takie działania i na takie rozmowy.
Ostatnio był tydzień biblijny i też mieliśmy audycję w radiu, ale między tymi spotkaniami też jeden z braci, brat Kapucyn, mówił, że też posługuje w parafii i o tym doświadczeniu głoszenia Słowa Bożego, tej chłonności, że właśnie młodzi ludzie są chłonni i nawet oni później motywują rodziców, że za synem jest w stanie przyjść matka, później gdzieś ojciec, prawda, na wspólną modlitwę i jak gdyby, no bo czasem no różnie to się dzieje, tak, że coś tam w tej rodzinie czy w tym życiu dorosłych szwankuje, czy się też właśnie dystansują, ale dzieci mogą motywować i tu tak jak ty mówisz, widać to otwarcie, tak, potrzebę, chłonność Słowa Bożego, Ewangelii.
Tak, też znajoma koleżanka ze studiów kiedyś zapytała mnie, po co w ogóle mi jest ta oaza, po co mi są te wyjazdy ciągle do diecezji i załatwianie różnych spraw, chociażby związanych ze światowymi...
Można na poziomie szkoły średniej zostawić, prawda?
Tak. Teraz? Po co teraz, jak jest tyle nauki, jak jest tyle spraw w Krakowie? I ja w sumie, zrobiło mi się tak na początku przykro, ale mówię jej, że słuchaj, że to jest też część mojego życia, że nie wyobrażam sobie tylko po prostu takiego życia normalnego, tylko takiej nauki i tak dalej, i że jednak... No, Pan Bóg jest najważniejszy w moim życiu i też widziałam, że jej to dało dużo do myślenia i później też chętniej jakby rozmawiała ze mną na takie tematy wiary, już takie głębsze tematy. Więc tak jak tutaj już cały czas mówimy, że jest taka otwartość właśnie wśród młodzieży na te sprawy ewangelizacyjne.
To był głos Natalii. Olga?
Ja sobie tak myślę, gdzieś z perspektywy kilku lat, czy posługi jako animator, czy też kiedy sama byłam uczestnikiem, że w życiu młodej osoby... Powiedzmy, że do tego okresu studiów są takie dwa punkty spustowe, które weryfikują to, co się dokonało we wcześniejszych latach. Już mówię, o co chodzi. Będę się tutaj odnosić właśnie do ruchu Światożycie, do rekolekcji i do tej formacji, którą ruch proponuje. Jakby sam początek formacji to jest właśnie ewangelizacja. To jest to, żeby zanim człowiek pójdzie dalej, mógł powiedzieć ze świętym Pawłem, wiem, w kogo uwierzyłem. I początek formacji to jest to, aby młody człowiek poznał Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swojego Pana i Zbawiciela tak zupełnie świadomie. I to się dzieje często w ruchu w okresie gimnazjum. I tak z perspektywy kilku lat, obserwując też tych, których gdzieś dane mi było prowadzić, widzę, że ten moment przejścia do liceum, a potem jeszcze bardziej przejścia na studia, jest takim czasem, kiedy weryfikuje się, na ile te decyzje mniej lub bardziej świadome w gimnazjum mają wpływ na moje życie, na ich życie. I tak sobie myślę, że niezwykle ważne jest to, aby też we wspólnocie, jaką jest Kościół, ale aby mieć swoją małą wspólnotę. Jako to środowisko, do którego zawsze można wrócić. Patrzę tak z perspektywy na swoich czy uczestników, którzy są teraz studentami, czy też niektórych naszych animatorów. Szczególnie ten moment, kiedy przychodzi się na studia. Który otwiera w jakiś sposób taką inną perspektywę wolności, z dala od rodziców, z pewną niezależnością finansową, z zarządzaniem własnym czasem, kiedy mnie nikt nie sprawdza. Jest on weryfikacją tego, co wyniosłem. Chciałoby się powiedzieć, że jest to weryfikacja tego, czy ja, nie wiem, dalej działam w parafii, w diecezji, ale niestety jest to też czasem weryfikacja tego, czy pójdę na Eucharystię niedzielną i czy skorzystam ze spowiedzi. Takich bardzo elementarnych rzeczy.
Pytanie też o tą odpowiedzialność. Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem, bo nawet to przymierze, tak, jak kiedyś Pan Bóg zawierał przymierze z Izraelem, to też wyglądało, że dawał im wolność. Nie, bo nieraz się patrzy na przykazania, że cały czas zakazy, a tak naprawdę On dał prawdziwą wolność człowiekowi, pokazał, na czym ta wolność polega, co to znaczy wzajemność w takim właśnie przymierzu. Nie, bo też i konstytucja jakaś, konstytuowanie prawa, zasad życia, bo to prawo, które odnosi się Bóg, człowiek, człowiek, Bóg, ale też i między nami. A jak to właśnie wygląda, bo pewnie nie wszyscy tacy są, koledzy, koleżanki, nieraz to właśnie topnieje, tak się trochę rozpływa, rozjeżdża. Nieraz się też zastanawiamy nad tym, gdzie są ci ludzie wszyscy, którzy kończą na przykład uniwersytety katolickie w życiu społecznym. Jak to się ma? A tutaj przykład Ruchu Światło Życie.
Tak. Ja też, tak jak Olga wspomniała, podczas rozmów ze swoimi uczestnikami z turnusów oazowych, którzy w tym roku rozpoczynali też naukę w szkole średniej, to właśnie zauważam, że to jest bardzo ciężko. Jest właśnie bardzo ciężko, żeby znaleźć takie osoby, które myślą tak, jak my myślimy. Bo moi uczestnicy w tym roku przeżywali pierwszy stopień.
A może tego brakuje nam odwagi, bo boimy się, co środowisko powie, bo jest takie ciśnienie. Tak jak kiedyś święty Wojciech napotkał na nieprzyjaciół, tak my dzisiaj też możemy powiedzieć, że ten świat taki, jaki on jest, jaki nam się jawi, też jest nieprzyjacielem, tak? Prawa Bożego, Jezusa Chrystusa, Kościoła, tego prawego życia, tej prawdziwej wolności. Nie? I tak, my tak próbujemy być poprawnym trochę i nawet rezygnując i ze swoich ideałów, i z tego, co jest fundamentem mojego życia.
Tak, i właśnie tych nieprzyjaciół, takie osoby idące do szkoły średniej napotykają bardzo dużo. I często jest tak, że w tej klasie są sami ze sobą, to znaczy są z Panem Bogiem, ale nie mają po prostu wsparcia w drugim człowieku. Tak jak Olga wspomniała, potrzeba jest tych małych wspólnot, żeby nawzajem się umacniać i żeby tak razem dążyć do tej ewangelizacji i razem świadczyć, bo samemu jest bardzo ciężko.
Ja myślę, że niezwykle ważną, powiedzmy, instytucją jest w tym wszystkim też rodzina. Ja miałam takie szczęście, mam dalej takie szczęście, mam takie szczęście, że przestrzeń, w której ja się rozwijałam, była to przestrzenią sprzyjającą bardzo. Nie tylko jakoś stawiającą do pionu pewne zachowania, ale dającą przykład i dającą świadectwo.
Potwierdzenie.
Tak, dlatego myślę, że wybieranie w tym okresie czy liceum, czy też studiów, różnych decyzji, różnych działań, no, jest wielkim wsparciem w rodzinie. Tego, że wspólnego patrzenia i też tego, że znam cel w jakiś sposób. Myślę, że młody człowiek chciałby szybko widzieć cel i szybko go osiągnąć. I niejednokrotnie pewnie to, co oferuje szeroko pojęty, nowoczesny świat, jest łatwiejsze, jest przyjemniejsze. Natomiast myślę, że takie właśnie wsparcie w rodzinie, to oparcie się na tym, że tu mam do kogo wrócić, nawet jeżeli nie mam swojej małej wspólnoty, jest niezwykle ważne.
Pewnie dopiero po czasie widzimy, że ta szeroka brama, tak jak biskup dzisiaj mówił w kazaniu, kończy się jakimś zaukiem, a nie prawdziwą przestrzenią, w której żyje. Księże Marku, doświadczenie młodych, doświadczenie kapłana w Ruchu Światło Życie.
Jest wielką radością spotykać się z młodymi i widzieć, jak ci młodzi dojrzewają w wierze i po prostu tą wiarą się dzielą, czyli ewangelizują. Myślę, że dzisiaj chyba mamy taki troszeczkę problem w takim sensie, że chyba zapomnieliśmy, że ewangelizowanie, wierzę po prostu, zapomnieliśmy albo zapominamy często, że ewangelizacja, ewangelizowanie jest moim obowiązkiem, prawda? Tu ojciec tak fajnie powiedział chwilkę wcześniej, że ktoś przychodzi do kościoła, tak, spełnia obowiązek, po prostu jest w tym kościele. Ale myślę, że powinniśmy iść krok dalej, że ten mój obowiązek nie kończy się z przyjściem do kościoła i przyjęciem tego daru, który otrzymuję, ale ten obowiązek powinien iść dalej, że ja to, co otrzymuję, powinienem dać, przekazać dalej, czyli ewangelizować. I
no, takie też było zadanie chociażby apostołów, tak?
Dokładnie,
oni nie głosili
tak.
siebie, oni mieli dać świadectwo Jezusa Chrystusa, którego przeżyli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Dokładnie tak. I ja myślę, że to nawet, może to tak nieładnie zabrzmi, ale nie zależy, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. Jestem we wspólnocie, jestem chrześcijaninem, przyjmuję ten dar, który otrzymałem i to jest moje zadanie, prawda? Że ja przekazuję to, co otrzymałem. Jeśli moje serce jest rozpalone tym, co przyjąłem, no nie mogę tego dla siebie też zatrzymać. I myślę, że nawet się tego doświadczam, że kiedy spotykam się z młodzieżą na różnego rodzaju rekolekcjach w ruchu, kiedy jest formacja, to taką wielką radością jest, jeśli widzę, jak ci młodzi nie boją się iść do żadnego środowiska i po prostu głosić Chrystusa na tyle, na ile mogą i na tyle, jak mogą. Więc to tak ze swojej perspektywy, ze swojej posługi w ruchu, no właśnie tak. To jest wielka radość, tak, że ci młodzi odkrywają swoje zadanie w Kościele. Takie, jakie w zasadzie zadanie, które jest dane nam i zadane wszystkim,
no
prawda?
I też warto widzieć, czy powierzać zadania konkretne, tak? Bo my mamy zadania, no, na mocy sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania, tak? My mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie, więc i na pewno jesteśmy. Bóg nas uzdalnia do podejmowania zadań i wyzwań.
Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj to, co ojciec Jacek wspomniał odnośnie świętego Wojciecha, i o tej misji, którą zakonnicy mieli, tak, że to głoszenie Ewangelii było celem, a tym zadaniem było oddać życie za Chrystusa. Ja tak sobie myślę, że dzisiaj pewnie trzeba nam sobie to przypominać, że nie tylko właśnie przekazywanie, głoszenie, ale właśnie za jaką cenę nawet. Prawda? Dzisiaj wiele osób można spotkać, że no, chętnie by się w coś zaangażowali, ale no niestety muszę z tego zrezygnować, więc gdzieś tam to odsuwam na bok, bo mam ważniejsze rzeczy, prawda? Natomiast myślę, jak gdyby odkrywanie tej świadomości, że aż właśnie tak, głosić Ewangelię aż tak,
na co
prawda?
Mnie stać, tak.
Dokładnie, czy jestem w stanie aż oddać, głosić w taki sposób, że oddam życie za Chrystusa. Tego Święty nas uczy, myślę, dzisiaj tak bardzo mocno i stawia nam taki, na wszystkim pewnie taki znak zapytania i takie pytanie.
Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy u świętego Wojciecha w Gawuszowicach, w diecezji sandomierskiej. Temat święty Wojciech jako ewangelizator. Zapraszamy do kontaktu, może tych, którzy należą do wspólnoty świętego, czy w towarzystwie świętego Wojciecha są, czy należą do parafii, czy może w jakiś sposób szczególny odkrywają też świętego Wojciecha jako tego przewodnika na swoje życie duchowe, na swoje bycie chrześcijaninem. Telefony do naszego studia 17 77 44 010 17 77 44 010 drugi 17 77 44 011 17 77 44 011. Tak widziałem, ksiądz doktor tutaj sobie pewne rzeczy notował, przysłuchiwał się temu, co
podobało mi się,
co
to, co
mówimy.
Olga powiedziała, nie dlatego, że to jest moja parafianka,
ale może też,
ale ona podkreśliła rolę rodziny i rzeczywiście to, że ona przynależy do takiej wspólnoty, to w genach przyjęła od swojej mamy, która też przynależy do wspólnoty konkretnej modlitewnej. I tutaj widzimy wspólny mianownik. Staje przed nami apostoł naszych czasów, Jan Paweł II, który mówił, że Kościół idzie przez rodzinę. Nie? I tak się dzisiaj to jakoś łączy. Proszę zauważyć, że mamy tydzień modlitw o powołania, a druga rzecz, Ojciec Święty stawał w obronie rodziny. Proszę, dzisiaj chciałbym przypomnieć, że 27 kwietnia 1956 rok to jest ustanowienie barbarzyńskiej ustawy przez Sejm. Zabijanie dzieci, dopuszczalność przerywania ciąży. I sądzę, że to jest też taki temat, którym powinien dzisiaj też tu zabrzmieć.
Dziękuję.
Bo jest to bardzo ważna sprawa.
Może pierwszy telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Będzie pochwała mnie Jezus Chrystus, Maria zacznijmy.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym się włączyć w rozmowę, jeżeli jest taka możliwość.
Czy pan może nam się przedstawić, tak?
Proszę.
Pan może nam się przedstawić?
Ksiądz Kamil, ja dzwonię. A, za granicę.
Księże Kamilu, jesteśmy na antenie. Bardzo prosimy.
Bardzo serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak słucham waszej rozmowy i powiem szczerze, że gdy ja pracuję tutaj za granicą, to wydaje mi się, że wielka rola stoi tutaj w tym roku, szczególnie w przyszłym 2016 przed nami, przed Polską, przed naszą diecezją. Będziemy gościć bardzo dużą młodzieży tutaj za granicy. I jak ja rozmawiam z młodzieżą tutejszą, to oni bardzo często powtarzają, że liczą na świadectwo młodzieży polskiej. To świadectwo tej radości, otwartości i wiary w Pana Jezusa. I to jest takie, które... To jest dla mnie coś niesamowitego, bo znam diecezję, znam oazy, znam ruch i znam tutejszą obecną młodzież. I ona naprawdę liczy na świadectwo, na tą nową ewangelizację, na tą dobrą nowinę, ale przede wszystkim życiem. Wydaje mi się, że to jest jednak najistotniejsze, bo słowa słowami, ale życie. Oni tutaj nie mają za dużo przykładów dobrych w kraju, w którym pracuję, ale czekam i oni czekają na Polskę, na nas, na nasze świadectwo, a szczególnie młodzieży.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Pokrótce. I pozdrawiam niedaleko od Lourdes i modlę się za Radio Maryja i często słucham. Także
ksiądz sam jest, można powiedzieć, na stałe pracuje?
Tak, ja tutaj pracuję, tak.
Bardzo dziękujemy.
A czy na stałe, to zobaczymy.
Wytrwałości życzymy dla księdza i dla księdza wspólnoty, które ksiądz posługuje. Bóg zapłać. No liczą na świadectwo, ale pytanie, czy mogą się go spodziewać z naszej strony, tak? Czy w nas jest taki zapał, że chcielibyśmy dać takie świadectwo, czy jesteśmy nastawieni na to, czy w ogóle myślimy w ten sposób, czy jesteśmy jakoś zamknięci, jeżeli już, no to może w swoim gronie, w gronie parafii, na ile jesteśmy odważni, tak? Święty Wojciech, bo dzisiaj jego będziemy stawiali sobie jako ten przykład, on poszedł w nieznane, a teraz czy my na tyle mamy odwagi, tak? Czy moje przeżywanie Ewangelii spotkania z Chrystusem pozwala na to, żebym poszedł na wielką wodę?
Myślę, że warto podjąć ten wątek, który tutaj się pojawił o tym, bo właśnie ewangelizowanie, czyli głoszenie radosnej nowiny i ten właśnie ten ton radosny powinien jakby tutaj być tak mocno zaakcentowany, że mamy dawać świadectwo właśnie tą radością. To o czym słyszymy właściwie cały czas od obecnego papieża Franciszka, który mówi nam, że my mamy być właśnie tu swoją postawą, uśmiechem, tą radością taką, że my na co dzień my przeżywamy tą swoją wiarę właśnie w ten sposób i to jest takie normalne, takie autentyczne. No to właśnie idzie w tym kierunku. Tą radością, tym optymizmem jakby prowokujemy innych do tego, żeby sobie zadali pytanie, a czemu on taki jest? Dlaczego on właśnie w ten sposób tak się zachowuje? Jak on znosi cierpienie w swoim życiu, prawda? Czy on jest takim człowiekiem radosnym dlatego, że jego życie po prostu jest takie fantastyczne, takie dobre, czy jak wygląda jego życie jako człowieka wierzącego, skoro takim się okazuje?
Proszę Państwa, dziś Radio Maria w terenie. Nie telefonujemy na 56 początek, tylko 17. Czyli kierunkowy 17 77 44 010 to pierwszy numer do studia i drugi 17 77 44 011. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Grzegorzu, czcigodny tutaj ojca, stały przyjaciel się zgłasza.
Tak, to przyjaciel nasz raczej, nasz.
I nie ukrywam, że byłem w pewnym sensie trochę zazdrosny, że ojciec, ja jestem historykiem sztuki z wykształcenia.
No mógł pan przyjechać, a pan nie przyjechał. No mógł pan.
No proszę ojca, no to tylko... to pytanie dobre, ale chcę szybko do świętego Wojciecha na chwileczkę przejść. No nie przyjechałem. Ojcze, no w tak pięknej świątyni ojciec mnie dzisiaj odprawiał, że no myśmy wpadali z moją żoną w zachwyt. No i te cudowne soboty, tam ci ludzie naokoło. To wszystko nas poruszało jako właśnie historyków sztuki. Ale chcę powiedzieć od razu, tak, bo tu za dużo nie ma co powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że jestem tak niesłychanie zbudowany tym, co słyszę, że ci młodzi ludzie, którzy teraz się wypowiadali, oni reprezentują jakąś taką niezwykłą dla mnie dojrzałość. No, no nie mam tak jak oni 20 lat, prawda, ale wcale nie chcę być dużo starszy od nich w sensie takim duchowym, psychicznym. No oni tak się jakoś niesłychanie pięknie wypowiadali, jak również cudowne, wspaniałe było to kazanie księdza biskupa, które mnie też tak jakoś porwało. Natomiast tylko bym się nad jednym szczegółem chciał zatrzymać, bo tam czcigodni ojcowie i ksiądz profesor przypomniał ten fragment właśnie dotyczący świętego Wojciecha, że jemu głowę ścięto, jeszcze na palią tam wsadzono, prawda? I to tak może dzisiaj dla nas brzmieć jak jakaś taka legenda z czasów zaprzeszłych, a przecież to się wszystko dzieje na naszych oczach. Przecież ja będę głosił tą matkę tych trzech synów, tych koptów, którym głowy odcięto i ta matka o dziwo powiedziała, że ona przebacza tym, którzy to uczynili, i że ona wie, że ci jej synowie orędują za nią i za tymi, którzy dokonali tego właśnie, tego strasznego czynu, wprowadzając ich tą wielką świętość, jaką jest świętość męczeństwa, do której, jak wiemy, no nie trzeba żadnych już cudów, bo samo męczeństwo dla Chrystusa i dla Kościoła jest właśnie cudem. I teraz jest to niezwykłe, tam też padło, gdzieś nie pamiętam, czy w kazaniu, czy w tym, właśnie, że to są te żywe kamienie. To słowo żywe mnie też tak porwało, bo rzeczywiście Kościół jest budowany z żywych kamieni i o dziwo już rozpoczęto budowę Kościoła z tych żywych kamieni, już ku czci tych, którym nam pokazywano te orędę, te straszne fotografie tych męczenników nam współczesnych, a tak podobnych świętemu Wojciechowi, już rozpoczęto budowę. I to jest ta dynamika Kościoła. To jest to, że Kościół jest, jak mówi właśnie ta definicja, to jest eternita in tempo, to jest wieczność w czasie. Także tutaj się nie liczy, czy Wojciech tam, czy te dzisiejsze dni, tylko to jest wszystko jedno teraz, przez które Chrystus zmartwychwstały nas zaprasza do swojej uczty na zawsze. Tylko teraz jest właśnie sprawa, jeżeli my mamy tak wspaniałych młodych ludzi, jak ja słyszałem tych, którzy się wypowiadali, że rzeczywiście nie tylko tam mówiła ta miła studentka, nie tylko moje studia, nie tylko moje wykształcenie, Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy. No jestem tak zbudowany tym głosem, że nie mogę o tym nie powiedzieć bez pewnego wzruszenia. Jeżeli my rzeczywiście mamy takie pokolenie, które idzie do przodu, to naprawdę to zaproszenie Franciszka, papieża wczoraj, który powiedział, pamiętajcie, ten mocny i święty głos Jana Pawła II, otwórzcie, aprite le porte a Christo, otwórzcie drzwi Chrystusowi i nie lękajcie się. Świat dzisiejszy wszystko robi, żeby nas wystraszyć, a my mamy powiedzieć nie, my się jednak nie boimy, i jednak ta straszna nawałnica zła, która nas próbuje przygniatać, nie jest dla nas żadnym ostatecznym przerażeniem, bo myśmy zaufali temu, który nas nigdy nie zawiedzie, tak jak nas zawodzą te codzienne właśnie różne takie propozycje.
Panie Krzysztofie, że tak wejdę w zdanie.
Dobrze, ojcze Grzegorzu, kochani ojcowie, kochani młodzi, naprawdę, niech wam Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, cudowna, wspaniała to spotkanie.
Dzięki, panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy do Gawłuszowic, żeby pan nie przeżywał,
ale,
że pan...
Ale módlcie się za mnie, żebym na drodze do pięknego celu, o którego kiedyś jeszcze powiem, żebym po drodze się się nie potknął, tylko żeby razem z wami tam doszedł.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I również mama ojca Grzegorza, bo zawsze ją pozdrawiam, panią Helenę.
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Panem Bogiem.
Miły jest pan i sympatyczny. Więc też jakiś przyczynek chociażby tego lęku, tak? Nieraz możemy mieć, ale lęk to też i brak miłości. Księże Radosławie.
Jest ten strach. To myślę, że w każdym z nas jest trochę takiego lęku i strachu. To tak jak apostołowie też modlili się w wieczerniku, bali się wyjść na zewnątrz, bali się tego, co ich spotka po śmierci Chrystusa. Ale jednak poszli, tak? I ten Duch Święty właśnie ich posyła. Pan Jezus przychodzi, poświadcza swoje zmartwychwstanie, pokazuje im swoje rany, przebacza im, wyprowadza ich właściwie z tego i właściwie myślę, że tu obok tej właśnie tej wspólnoty, o której mówimy, że człowiek potrzebuje należenia do wspólnoty, potrzebuje właśnie wsparcia innych ludzi, no to potrzebuje modlitwy. Przede wszystkim potrzebuje modlitwy, żeby w tym o czym przed chwilą usłyszeliśmy właśnie, że spotykamy się z jakimiś takimi spotykają go porażki. To jest normalne, że w naszym życiu jest gdzieś tam i ludzie jakby też właśnie może nie przyjmują naszego świadectwa, może są nam przeciwni, może czasem są obojętni, patrzą na nas, bo to nie jest tylko tak, że właśnie dajemy to radosne świadectwo, dajemy świadectwo o Chrystusie i wszyscy z tego powodu 3000 ludzi się nawróciło, prawda, z takiej czy innej akcji ewangelizacyjnej. Czasem to jest tak, że zostaniemy właśnie wytknięci palcem, tak czasem po prostu tak po ludzku poniesiemy porażkę, tak jak ponosił święty Wojciech porażki, ale popatrzcie też, że on cały czas idzie do przodu, cały czas szedł do przodu, aż do swojej śmierci męczeńskiej. I może właśnie Pan Bóg od nas śmierci męczeńskiej nie zażąda od nas tego męczeństwa, ale myślę, że tym męczeństwem czasem może być właśnie to, że mimo tego, że mi się coś tam, że mimo tego, że może to takich efektów nie przynosi jakichś wielkich, to jednak ja jestem przy Bogu, tak? Jestem wiernym.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Elbląga, spod Elbląga.
Tak.
Właśnie dzwonię, dlatego że też na antenie była mowa o tym, o miejscu śmierci męczeńskiej świętego Wojciecha, tak? Więc w diecezji elbląskiej też były uroczystości dość wielkie, w świętym gaju tak zwanym, czyli jak pewien profesor chyba z Gdańska odkrył, że rzeczywiście między Elblągiem a Palsłękiem a Dzierzgoniem jest taka miejscowość Święty Gaj, parafia Kwietniewo, gdzie właśnie śmierć męczeńską poniósł święty Wojciech wraz ze swoimi towarzyszami. I ojcze i drodzy goście, też dzwonię w takiej sprawie, że nie byłbym taki hura optymistą, jeżeli chodzi o młodzież, dlatego że jestem katechetą w szkole ponadgimnazjalnej. To jest w diecezji elbląskiej i to jest miejsce śmierci świętego Wojciecha, kult i tak dalej, ale tutaj na północy widać tak ewidentnie, że może jest dość wysoka frekwencja, jeżeli chodzi o uczestnictwo młodzieży w katechezie, ale jeżeli chodzi o rozbudzanie wiary, jeżeli chodzi o optymizm wiary tych młodych ludzi i tak naprawdę wierzenie, to jest bardzo ciężko, bo chociażby dzisiaj wróciłem ze szkoły, to trzy lekcje, które miałem, to był problem zmagania się może nie tyle z problemami samego kościoła, ale z problemem wiary, bo ci ludzie chodzą do kościoła i mają wiele pretensji, ale tak naprawdę nie ma w nich żywej wiary. Oni poszukują, ale świadectwa, które się im mówi na katechezie, przykład życia, i to, bo jestem księdzem, księży czy w ogóle ludzi wierzących, na nich nie działa. Oni mówią wprost, że dopóki nie zobaczą Jezusa, tak jak widzieli go apostołowie, albo jak widzą kolegów, to oni nie uwierzą. I to gdzieś siedzi głęboko w nich, to na pewno też jest problem jakiegoś może i wychowania, także przykładu rodziców i tak dalej. Ale jeżeli chodzi tutaj o te tereny, myślę sobie tak, że zazwyczaj jest, że krew męczeńska męczenników, tutaj w tym przypadku świętego Wojciecha, winna wydawać jakieś obfite owoce, plony i tak dalej. W pewnym wypadku jakichś powołań tak jest. Ale tutaj też trzeba jakiegoś zaangażowania ze strony ich, młodzieży. No są podejmowane różnego rodzaju aktywizacje, ewangelizacje i jakieś, no nie wiem, no w każdym bądź razie dużo się dzieje, żeby ich zaangażować, ale trudno mi powiedzieć, jaki problem jest, nie? Ja wiem, że więcej bardziej działa słowo, przykład niż słowo, ale dzisiaj, chociażby dzisiaj taka refleksja mnie naszła i cieszę się, że taki jest temat, bo to też związane z moją decyzją. Bardzo ciężko jest jakby ojcze i drodzy goście przełożyć tej młodzieży ten przykład, zachęcić ich, rozbudzić tą gorącą wiarę. No dzisiaj tak troszeczkę zdołowany przyszedłem do domu po tej katechezie, bo wiele się mówi, ale dla nich musi być coś spektakularnego. Dla nich musi być coś naprawdę, naprawdę żywego. I myślę, wydaje, że jak oni by widzieli takiego świętego Wojciecha, który tam traci głowę i oni gdzieś tam by widzieli to, to dla nich to jest właśnie to. I jak ojciec, jak drodzy goście by mogli jakoś do tego się odnieść? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Może mam się przedstawić pana imię?
Ksiądz Artur.
A, ksiądz Artur, to nawet tak, ksiądz tak. Artur.
Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy całą decyzję elbląską. Szczęść Boże. No więc tego potwierdzenia pewnie gdzieś młodzi ludzie szukają. Też pamiętajmy, że wiara to też dar. I co z wiarą, czy z tymi czynami, tak? Bo wiara też zakłada i życie. Co z wiary wygląda? I czy rzeczywiście potrzebne jest takie spektakularne, tak? Może nam się tak nieraz wydaje, młodzież nam tak może opowiadać różne rzeczy, czy próbować, że potrzebują widzieć Jezusa. No ale właśnie widzą go w Najświętszym Sakramencie, w drugim człowieku. Pan Bóg przecież mówi, gdzie dwaj albo trzej miłują, bo to się przekłada na miłość, na tą miłość wzajemną, gdzie dwaj albo trzej w moje imię żyją, są zgromadzeni, tam ja jestem, nie? Więc tego też się pewnie musimy uczyć, księże, doktorze.
Ja sądzę, że bardzo ważne jest, aby zrozumieć tajemnicę swojego powołania, bo trzeba nam mówić o powołaniu z wielu powodów. I nie byłoby zaangażowanej młodzieży, gdyby nie odczuli, że są powołani. A powołanie, to tak bym zdefiniował tak po swojemu, to jest odczytać, jaki plan Pan Bóg ma wobec mnie. I sądzę, że brak jest refleksji tej młodzieży dzisiaj, ale nie zgodziłbym się zupełnie z księdzem, dlatego że trzeba dać młodzieży możliwość spotkania, dać swój czas, nie przeszkadzać im bardzo często. I tutaj kwestia rodziny. I to, co powiedział ksiądz tutaj Radek, modlitwa jest bardzo ważną sprawą. Osobiste spotkanie z Jezusem.
Rozeznania.
Oczywiście. Myślimy, jest okres wielkanocny, poszła do grobu niewiasta, prawda, i nie poznała Pana Jezusa, ale dopiero jak usłyszała swoje imię, Mario. I właśnie Pan Jezus do każdego po imieniu osobiście chce trafić, puka do każdego serca. I sądzę, że dużo cierpliwości trzeba wobec dzisiejszego młodego człowieka. I na pewno rodzina jest pierwszym seminarium, które kształtuje. Ale nie można uogólniać. No zło jest bardziej krzyczące. Na pewno ksiądz miał dzisiaj trudny dzień w katechezie, co się zdarza.
Tak trochę.
Co się zdarza. Ale na pewno życzymy radośniejszych spotkań, księże.
Z taką odpowiedzią są po prostu wspólnoty, tworzenie wspólnot małych nawet, tych ludzi młodych, którzy mają jakieś też wspólne zainteresowania i myślę, że chyba to też może być taka pokusa, że my po prostu też, to chyba w nas tak jest, że chcemy oglądać owoce niekiedy zbyt szybko, a przecież tak jest, że niekiedy jeden sieje, drugi zbiera, prawda, więc no...
Róbmy to, co do nas też należy.
To, co do nas należy. To też, tak jak ksiądz Radek powiedział o tych trudnościach, tak jakoś przypomniało się Słowo Boże, niedawno w niedzielę czytaliśmy, kiedy pierwszy Kościół i w Jerozolimie były prześladowania. Wiele z tych osób tworzących Kościół uciekło po prostu z Jerozolimy, ale jak w Dziejach Apostolskich czytamy, oni uciekając z tej Jerozolimy, oni, nie wiem, nie poprzestali na głoszenie, oni uciekając głosili Słowo Boże, ewangelizowali, prawda? I owocem tego była radość w ich sercach i tam, gdzie się pojawili. Równie dobrze mogli uciec, po prostu gdzieś się schować i być przelęknięci. Oni uciekając ewangelizowali. Myślę, że to jest chyba zadanie dla nas, kiedy idziemy do szkoły, jest trudno, jest ciężko i niekiedy czujemy się właśnie tak. Odpowiedzią może jest właśnie Słowo Boże, które mówi głoś Ewangelię, głoś Słowo Boże wszędzie, prawda? I w swoim sercu odczujesz radość, bo być może wpadamy w taką troszeczkę pułapkę, że zaczynamy uciekać i nic z tym więcej nie robić, prawda? Gdzieś tam się chować. A jednak wspólnota pierwszego kościoła pokazuje nam, że oni no, nie ustawali w tym, prawda? Nie ustawali, tylko wszędzie tam, gdzie byli, tam głosili Słowo Boże. No i takie owoce były.
Dziękuję. Olga?
Ja mam takie dwie myśli troszeczkę ad vocem księdza Marka. Wydaje mi się, że tak z perspektywy też ucznia, który uczęszczał na katechezę, ksiądz, który dzwonił, mówił o różnych aktywizacjach i tak dalej. Myślę, że aktywizacje można budować i one będą mnożyć wiarę na kimś, kto ją ma. Jeżeli ktoś nie wie, w kogo wierzy i gdzieś ta jego, nawet to chodzenie do kościoła jest tym przymuszeniem przez rodziców, no to jest mnożenie przez zera.
Bo też trzeba pomóc młodemu człowiekowi się określać, tak? On jest cały czas na drodze, gdy się kształtuje, gdy się określa w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, które że na niego przychodzą.
Tak, ale ja myślę, że jeszcze jest jedna podwalina. To jest pytanie, czy ktoś... Wydaje mi się też, że chcielibyśmy widzieć takie spektakularne nawrócenia, tak jak w Ewangelii 2-3 tysiące. A myślę, że szkoła może nie jest podatnym gruntem i szczególnie jak klasa ma 30 osób, ale to jest kwestia jeden na jeden. Spotkania, ogłoszenia Pana Jezusa, ale jeden na jeden, nie grupie. Może to byłoby łatwiejsze, gdyby cała klasa nagle się nawracała, ale chyba tak się nie może dziać. To jest właśnie ogłoszenie, ewangelizacja, ogłoszenie kerygmatu jeden na jeden.
Ja uczyłem religii w Ostrowcu Świętokrzyskim w bardzo trudnej szkole. I były takie sytuacje, jak ksiądz tutaj wspomniał, z diecezji elbląskiej. I po katechezie bardzo trudnej poprosiłem tego, który mi przeszkadzał w katechezie, tego chłopca i mówię, wiesz co, chciałbym z tobą porozmawiać. Musisz im pomóc, bo widzisz, tutaj rozmawiają. No rzeczywiście, ma ksiądz rację. I nawiązała się wielka przyjaźń. Chodzi o to, że trzeba indywidualnie też. I kierownictwo duchowe, przewodnictwo duchowe, to jest indywidualnie. Trzeba przemówić konkretnie, bo oni w sumie wszyscy to są silni, ale gdy pojedynczo tego człowieka weźmiemy, to jest biedny. I jeżeli on jeszcze coś powie o życiu swoim i o swojej rodzinie, prawda, i kontekst jego życia.
Skąd ta bieda?
Tak, skąd ta bieda jest, tak? I potem są naprawdę wielkie przyjaźnie. Efekt był taki, że kiedykolwiek na tej katechezie była jakaś rozmowa, przeszkadzali, to on uciszał, ten właśnie groźny człowiek.
Dziękuję.
Ale też trzeba powiedzieć, że nie jest to też łatwa sytuacja, prawda? Tym bardziej, jeśli dochodzi taki czynnik ludzki, kiedy przychodzi zmęczenie, kiedy przychodzą takie czy inne bodźce, to jednak jest to trudne. Aczkolwiek pytanie, czy jest inne wyjście.
Proszę bardzo, Radio Maryja. O, niestety. Próbujemy inny numer. Proszę bardzo, Radio Maryja. To jednak może Natalia. Tak, Natalia, widzisz, chciałem ci nie dać głosu, odebrać telefon i mamy efekt.
Mówiąc o tej ewangelizacji i przyjmowaniu ewangelizacji wśród młodzieży, szczególnie tej młodszej w gimnazjum i w szkołach średnich, to myślę, że przede wszystkim brakuje temu młodemu człowiekowi określenia swojego celu w życiu. Rozmawiając czy to w gimnazjum, czy w liceum właśnie z rówieśnikami, oni po prostu nie potrafią powiedzieć, jaki mają cel w życiu. I wydaje mi się, że jeżeli ten cel sobie jasno w życiu określimy, ja tak miałam kilka lat temu, określiłam swój cel jako zbawienie po prostu, jako niebo, to po prostu staramy się, bo to nie zawsze wychodzi oczywiście, ale staramy się ze wszystkich sił dążyć do tego celu, tak, i mieć go przed oczyma. I właśnie myślę, że warto może wśród, nie wiem, w czasie katechezy, czy wśród jakichś spotkań z młodzieżą, właśnie zapytać o taki cel, co ty chcesz w życiu osiągnąć. Czy ty chcesz być bogatym, Ale myślę, że na tyle jesteśmy mądrzy, że wiemy, że to bogactwo na nic się nam nie przyda, tak? Że w końcu przyjdzie czas śmierci i nic z tego nie zostanie. Także myślę, że tutaj chodzi o ten cel. Ja też w liceum zapytałam swoją koleżankę, co myślisz, co będzie po śmierci? I ona mi odpowiedziała od razu, tak, nie zastanawiając się nawet. Mówi, jak to co? Po prostu zakopią mnie i zjedzą mnie robaki. I w tym momencie zrobiło mi się jednocześnie i przykro, bardzo przykro, i jednocześnie radośnie, że ja nie mam takiej perspektywy i że wiele właśnie moich przyjaciół takiej perspektywy nie ma.
Dziękuję.
Można ci bardzo pogratulować, dlatego że trafiłaś w myśl, którą powiedział Ojciec Święty na błoniach krakowskich, kiedy powiedział, człowiek idzie przez siebie, podąża ku przyszłości, musi mieć świadomość celu, dokąd idzie. Pięknie, to właśnie, nie wiem, czy to w podświadomości gdzieś te teksty papieża są, ale to jest właśnie to. To jest Ojciec Święty, który czuje młodzież, prawda, i czuje ewangelizację i widzi cel.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica mówi.
Teraz i zawsze.
Joanna Józefowa. Ja chciałam dać swoje świadectwo na temat właśnie apostolstwa. Ja przez całe życie byłam wychowywana tak raczej w kulcie maryjnym i zwracałam się cały czas w moich modlitwach do Maryi. Ale teraz chcę się pochwalić i jestem dumna z tego, że znalazłam wreszcie Jezusa i czuję tego Jezusa. I ten Jezus jest, nasz Pan jest ze mną codziennie. I jak ja go znalazłam? Znalazłam go czytając Księgę Psalmów. Postanowiłam sobie, że będę praktykować modlitwę osobistą, więc wstawałam codziennie rano przed pracą, ponieważ później to nie miałam takiej możliwości. I tak mówiłam sobie, Duchu Święty, obudź mnie o godzinie, powiedzmy tam o piątej, czy za dziesięć piąta. Ja się wtedy budzę, wyspana, otwieram Pismo Święte i czytam. I z każdym psalmem po prostu coraz bardziej zachwycam się Jezusem. I mogę po sobie stwierdzić, że autentycznie poczułam obecność Pana Jezusa. Jak wstaję, to wiem, że On już w kuchni, bo tam mam takie miejsce spotkania, na mnie czeka i sobie tak rozmawiamy. Rozmawiamy czytając, bo nie jestem tak elokwentna, żebym mogła swobodnie rozmawiać z Panem Jezusem. W każdym razie, co mi to dało? Dało mi bardzo ogromną siłę i właśnie dało mi możliwość głoszenia Jezusa. Nawet dzisiaj sobie pomyślałam, Panie Jezu, jeżeli chcesz, żebym Cię rozsławiła, to pozwól mi dodzwonić się do Radia Maryja. Ja Radia Maryja słucham 20 lat, dodzwoniłam się trzeci raz dopiero, dzięki Jezusowi. I to jest taka moja mała wskazówka, podparta moim własnym życiem. Poza tym na pewno nie bez znaczenia jest też uczestniczenie w grupach modlitewnych. Ja na przykład mam sztaplerz Michała Archanioła, który też daje mi mnóstwo odwagi i nie wstydzę się głosić Jezusa. I wtedy jak będziemy, najpierw poszukamy właśnie Pana Jezusa przy nas, to poczujemy tą odwagę i wtedy nie będziemy traktować apostolstwa jako jakiegoś zadania, które musimy wypełniać, tylko będzie nas ta radość rozpierać, tak jak króla Dawida, który pląsał, tańczył i śpiewał Panu i głosił Pana. I to jest to, co człowieka po prostu roznosi i daje niesamowitą radość i niesamowity cel w życiu, bo kiedyś bolała mnie często głowa, teraz już mnie głowa nie boli. Jak poczytam Pismo Święte, czuję się po prostu wolna i wszystkim, jeżeli mogę, taki mój skromny głos.
Dziękuję Pani Joanno.
Powiedzieć to wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy za telefon. Szczęść Boże. Ksiądz Radosław.
Myślę, że wróciliśmy jakby do tego, o czym już wspominaliśmy.
To modlitwa.
Modlitwa osobista i ten kontakt z Panem Bogiem i to tutaj słowo też takie powiedziane w ten sposób, że właśnie to mnie tak rozsadza, tak, od środka, ale coś może coś rzeczywiście w tym jest, że człowiek nie może... Mnie się przypomniało takie, taka myśl, że pierwsi chrześcijanie, nie wolno im było zapisać wyznania wiary na żadnej kartce. Nie wolno im było nigdzie tego wyznania wiary zapisać. Mieli sobie, tak to było powiedziane, że mieli je wypisać głęboko w sercu i mieli je sobie powtarzać w sercu, mieli nim żyć do tego stopnia, żeby w końcu, jak to było powiedziane, że ty przeżywając to w sobie nie będziesz w stanie się tym nie podzielić, jeżeli będziesz to przeżywał rzeczywiście w sobie. I coś w tym jest, że faktycznie człowiek właśnie z tej modlitwy, z tego, że człowieka rozsadza od środka, tak, że musi się tym podzielić. Ja muszę się podzielić swoją wiarą. Jeżeli to jest autentyczne, to ja się podzielę. A jeżeli to jest martwe we mnie, no to wiadomo, że to jest to, że właśnie życie rodzi życie. I to samo się dzieje w świecie duchowym. Właśnie życie we mnie, jakby Pana Jezusa, żyje Ewangelią, no to chcę przekazać to życie. Tak to jest.
Wracając do tego telefonu księdza, jeszcze wcześniej i teraz tego, co Pani Joanna powiedziała, ta osobista modlitwa, czy grupy modlitwy, też może, żeby nam to nie umknęło, bo jeżeli mamy patrzeć na świętego Wojciecha jako ewangelizatora, to też musimy pomyśleć o jego doświadczeniu Chrystusa. I teraz ci młodzi ludzie może mają problem, my się czegoś po nich spodziewamy, czy chcielibyśmy spodziewać, ale właśnie pytanie, czy my podprowadzamy, czy mamy też tego świadomość, że też naszym zadaniem jest przyprowadzić kogoś do Chrystusa, żeby on też doświadczył żywego Chrystusa i wtedy mogę głosić Ewangelię, głosić radość, głosić prawdziwego człowieka, prawdziwą wolność, bo ja jej doświadczyłem. Nie? I myślę, że tutaj, gdy mówimy o ewangelizacji, właśnie on się nie bał niczego, święty Wojciech, i ci ewangelizatorzy nie bali się, nie myśleli, czy to będą duże trudności, czy ja poradzę, czy w ogóle przekroczę ten jakiś tam próg. Jan Paweł II przecież mówił, przekroczyć próg, prawda? Dlatego, jeżeli jest, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Teraz ksiądz też przypomniał to, czy jakoś na nowo za papieżem.
I w tym kontekście można, ojcze Grzegorzu, zapytać tutaj siedzącą młodzież, co oni czynią teraz dla Światowego Dnia Młodzieży? Co oni czynią? Czy potrafią, czy widzimy, czy zauważają to inni? Co wy czynicie? Podzielcie się.
To też jest pytanie, czy przygotowujemy się, tak powiemy, do jakiejś imprezy, dużej imprezy, no takiej światowej, na wszystkie fajerki, czy właśnie po co to jest? No, dlaczego zaproponował nam to Jan Paweł II? Czemu to miało służyć, gdy on mówi, otwórzcie drzwi Chrystusowi?
Ja myślę, że tak, możemy przygotować imprezę. To znaczy możemy przygotować nasze parafie, położyć ludzi spać, nakarmić ich, pokazać kulturę polską, jakiejś takiej fajnej strony. I będzie to tydzień w diecezji, tydzień w Krakowie i młodzi wyjadą. A ja myślę, że te Światowe Dni Młodzieży są przede wszystkim dla nas, dla naszych wspólnot, parafii, dla naszych rodzin. Też warto się tutaj nie zatrzymywać tylko na młodzieży. Gdzieś w cyklu tych przygotowań, tego duchowej
to,
części.
Że młodych nie ma bez rodziców, bez dziadków, prawda, bez rodzeństwa młodszego.
To prawda. Myślę, że w kontekście przygotowań trzeba powiedzieć jakby o dwóch torach. No jednym tym torem to jest ta część duchowa, bo myślę, że Polska jest takim krajem, w którym, no tak jak ksiądz Kamil, pierwszy telefon, że ta młodzież chciałaby zobaczyć żywą wiarę. Ja myślę, że tą wiarę przede wszystkim pięknie, gdybyśmy pokazali właśnie w rodzinach. We wspólnotach też na pewno dlatego, że to ci młodzi, którzy są często we wspólnotach, będą przygotowywać w sposób techniczny, logistyczny te Światowe Dni Młodzieży. Natomiast ja myślę, że to jest niezwykła okazja dla nas. Ten czas zostało nam troszeczkę ponad rok. W naszej diecezji no pierwsze, na co postawiliśmy, to postawiliśmy na modlitwę. I to nie jest akcja, tylko to są comiesięczne spotkania modlitewne w kilkunastu parafiach diecezji. Bo jak nie zaczniemy od tego, co nie tylko Pan Bóg od nas chce, ale tego, żebyśmy razem z Panem Bogiem działali, to...
To też pomyślmy, że my się właśnie przygotowujemy, przeżywamy Światowe Dni Młodzieży, a co... Nie? I później życie. My cały czas żyjemy. I teraz w jaki sposób?
Ja myślę, że to przygotowanie... zarówno duchowe, jak i to, powiedzmy, techniczne, jest okazją do tego, aby, może tak na przykładzie parafii, aby ci młodzi, którzy się gromadzą, zapraszali swoich kolegów, to na pewno, ale żeby po tych Światowych Dniach Młodzieży oni zostali w parafiach, żeby oni zobaczyli, że w parafiach jest dla nich miejsce. Ja myślę, że ten czas, który mamy, to jest czas, aby duszpasterze, liderzy stworzyli taką przestrzeń, aby ci, którzy chcą w jakikolwiek sposób pomóc, odnaleźli swoje miejsce w kościele. Żeby oni się w kościele poczuli jak w domu.
Właśnie chciałem powiedzieć, że tego domu szukamy, tak? Żeby ta wspólnota kościoła też była naszym domem, żebyśmy, bo nieraz uciekamy z domu, tak? No wszystko robimy, żeby tylko nie być w domu, bo tam, bo jesteśmy nieszczęśliwi, tak? Bo nie mamy swojego miejsca, nie ma ktoś dla nas czasu. Może i takie sytuacje są.
Tak, a ja może odniosę się do właśnie wypowiedzi księdza Kamila, który do nas dzwonił. I tego, czy my jako Młodzież Polska i w ogóle jako Polacy jesteśmy w stanie dać świadectwo tej młodzieży, która, jak ksiądz Kamil powiedział, oczekuje tego świadectwa. Przygotowując się do tej audycji, przeczytałyśmy z Olgą takie zdanie dotyczące świętego Wojciecha, że jego śmierć, która była na pozór bezużyteczna, przyniosła wielkie owoce dla kraju polskiego.
Grzechiewicz chyba coś takiego napisał.
Nie wiem kto, ale...
Tak.
Ale mądre zdanie. I właśnie myślę, że tak, tutaj jeśli chodzi o ewangelizację nawet tej młodzieży, która przyjedzie do nas ze świata, chodzi o takie małe rzeczy. Chodzi o takie rzeczy właśnie na pozór, takie drobne, bezużyteczne, które mogą właśnie wydać wielkie owoce w tych ludziach. I tak bardzo krótko podzielę się takim świadectwem ze Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Mieliśmy to szczęście z Olgą i z księdzem Markiem tutaj obecnymi być na tych Światowych Dniach Młodzieży. Mieszkaliśmy u rodzin przed tymi głównymi obchodami w Madrycie. I mieszkałam z koleżanką u bardzo wspaniałej rodziny. I my też dużo od nich czerpaliśmy, ale oni, kiedy dziękowali nam za ten pobyt, to było tylko kilka dni. Powiedzieli nam wtedy, że dziękują za takie nasze świadectwo takich właśnie małych rzeczy. Chociażby taką śmieszną małą rzeczą było to, że my z koleżanką ubierałyśmy długie spódnice do kościoła. Dla nich to było piękne świadectwo. Dla nich pięknym świadectwem było to, że się żegnaliśmy przed posiłkiem, że w kościele przyjmowaliśmy inne postawy niż oni. Częściej klękaliśmy. I właśnie myślę, że kiedy ta młodzież przyjedzie tutaj do nas, to właśnie od nas Polaków może się nauczyć tych małych, pięknych gestów, tych małych, pięknych rzeczy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Radio Maryja z tej strony.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Halo, halo? Radio Maryja?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można do audycji?
Bardzo prosimy, jest Pan na antenie.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Tylko wyciszyć radio, Panie Pawle.
Tak jak ja ją rozumiem, a jednocześnie praktykuję, to jest sposób życia. Oczywiście wymaga on podbudowy treściowej, a źródłem tej podbudowy jest Słowo Boga. I po prostu posilam się nim na co dzień. Nie jestem może zbyt wiekowy, ale nie jestem zbyt młody. Już mam 75. krzyżyk. I jedno z tych słów, które mnie prowadzi przez życie, to jest takie słowo, kto przystał do Chrystusa, stał się nowym stworzeniem. Odtąd wszystko jest nowe. I ja się przyglądam na co dzień swojemu życiu, czy rzeczywiście staje się ono nowe. Jeśli jest to kroczenie w starych kolejnach, to dla mnie jest sygnał, że moja więź z Chrystusem została naruszona. No i co robić? Pomocy szukam oczywiście znowu w Słowie i przychodzi takie nieustannie się muczycie. I wiem, że Jezus nie oczekuje ode mnie, żebym tkwił 24 godziny na kolanach, ale żebym po prostu rozmawiał z Nim, niezależnie w jakim miejscu życia jestem, mam z Nim rozmawiać. I to jest to utrzymywanie więzi. I po takich kolejnych doświadczeniach po prostu dzieje się coś takiego, że nie sposób nie pokochać Chrystusa, ponieważ Jego obecność jest wciąż wyczuwalna i zawsze ona ma taki charakter służebny. I człowiek doznaje wzruszenia, kiedy rzeczywiście tego doświadcza i to znowu prowadzi człowieka w kierunku dziękczynienia i uwielbienia. Inne słowo, w każdym położeniu za wszystko dziękujcie. Dla mnie jest to słowo klucz do codzienności, bo to znaczy, że ja się godzę na swój los, niezależnie jak on wygląda. I tutaj nie chcę wchodzić w jakieś doświadczenia, ale kiedy po prostu powala mnie choroba, ja za nią dziękuję i dzieje się coś takiego, że ona ulega złagodzeniu. Ja mogę funkcjonować, ponieważ jestem sam. Już po prostu nie muszę szukać pomocy, bo byłaby ona trudna nawet do zorganizowania. To, co tutaj też było wspomniane, lęki. No więc znajduję takie słowo u Jeremiasza. Nie lękaj się, bo napełni się twoim lękiem. Więc wiem, że nie można tutaj jakby dopuścić do tego, żeby właśnie ten lęk nam załadł, bo on się rozbuduje. I jest to ostrzeżenie Boga. I no, taki można symboliczny jakiś rodzaj obrazu sobie stworzyć, że stawiam u wrót swojego serca takiego wartownika, który wszystkie tamte myśli, które się meldują, on legitymuje. I jeśli myśl jest niepozytywna, która może mnie wprowadzić w obszar lęku, to przepraszam bardzo, ale nie masz tutaj u mnie miejsca. No i wiele, wiele innych. Na przykład takie słowo przez długi czas mnie prowadziło, kto ma, temu będzie dodane. To jest o tych talentach. I tutaj też doszedłem do takiego prostego wniosku, że jeżeli mam odrobinę nadziei w ciężkiej sytuacji, to Bóg tą odrobinę rozmnoży, powiększy, czyli będzie dodane. Kto spełnia wymagania światła, przybliża się do prawdy. I tutaj też jest bardzo dla mnie to ważne, bo prawda z kolei jest receptą dla mnie na młodość, ponieważ ona nigdy się nie starzeje. Ona taka, jak była tysiące lat temu, wciąż jest taka sama. I no, mam świadomość, że człowiek tej prawdy nie tworzy, ale ona odsłania się temu, który po prostu jej tak gorliwie poszukuje. I wiele, wiele innych, ale właśnie przewodnikiem w codzienności jest właśnie słowo. Dla mnie słowo po prostu jest ma tą moc, prawda, i jest światłem, prawda, niegasnącym wciąż dla każdego dnia. To może tyle, bo można by mówić dużo, ale po prostu wiem, że słowo jest dla mnie po prostu zbawcze i tak jak Pismo mówi, że jest ono życiem i duchem i ma moc przemienienia mojego życia, to się dzieje. Serdecznie dziękuję wszystkich, pozdrawiam, życzę dużo dobrego, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Panie Pawle za to słowo, świadectwo, księże doktorze.
Młodzież jest sprowokowana bardzo mocno, aby właśnie dawać świadectwo. Ja tutaj mam przed sobą wszystkie dni młodzieży od początku wydrukowane. I chcę przypomnieć, że Jan Paweł II prosił młodzież, hasło było w roku 1995. Jak ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Kochacie Ojca Świętego? On was posyła. Drugie hasło Jana Pawła. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodź, a zobaczysz. Właśnie. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Proszę zobaczyć, ile jest zaufania dla młodzieży ze strony Ojca Świętego. Benedykt XVI, rok 2008. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Przecież wszyscy młodzi do bierzmowania idą. Jest konkret, prawda? I wreszcie ojciec Franciszek, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To mówi do młodzieży, a nie tylko do nas kapłanów.
Radio Maryja. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Że nie wszystko się udaje.
Tak, ale chyba nawet tak nie ma być, żeby się wszystko udawało, bo gdzie byłby ten trud, który podejmujemy i on chyba też musi być wliczony w nasze życie.
Tak,
a wy miałyście kiedyś jakieś szczególne trudności albo taki moment, nie mówię, że zwątpienia, ale takiej solidnej pracy, nie wiem, czy omadlania kogoś, sprawy jakiejś, żeby o... Było tak, że ktoś miał takie zwiastowanie Ducha Świętego, albo żeby ten człowiek otwarł swoje serce na działanie. Bo nieraz jest tak, że tracimy, nie wiem, przyjaciela, kolegę, czy Chrystus go traci, tak? Bo gdzieś ktoś odchodzi, coś się dzieje w życiu. Natalia.
Tak. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenia. Ja miałam jedno takie doświadczenie, które podczas którego, można powiedzieć, martwiłam się też o bardzo bliską mi osobę, która była uwikłana w grzech. I tutaj właśnie pomogła modlitwa, o której tutaj dużo mówimy dzisiaj. Pomogła szczególnie koronka do Bożego Miłosierdzia. Więc też mogę dać takie świadectwo, że modlitwa pomaga. I tutaj ewidentnie widziałam działanie Pana Boga poprzez właśnie tę moją modlitwę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Dzwonię ze Słupska.
Pani imię?
Maria.
Proszę.
Ja pochodzę z Gawuszowic. Oglądałam dzisiaj i trwam i cały ten kościółek.
To pani szczęśliwa dzisiaj, co?
Och jeju, tak, mimo że mam 70 już lat i jestem chora, nie, bo miałam udar mózgu i leżę w łóżku. Ale pięknie, pięknie. Jestem wdzięczna. Moja rodzona siostra mieszka w Grochowem, tam niedaleko Ochmielca. I w Zawisłoką jest Staszka i Gienek na Sotkowej Górze. Pozdrawiam was wszystkich i życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pa.
Pani Mario, papa, ale wszystkiego dobrego życzymy pani, cieszymy się. A jak to się stało, że pani do Słupska aż wyjechała z Gawuszowic?
No, ja wyjechałam, nasz tatuś wziął w 49 roku. Myśmy tutaj przyjechali koło tego Głupczyc, wie pan. Proszę księdza, przepraszam, ojcze, kochany.
A to Głupczyce to jeszcze tam na południu, prawda, w stronę Czech, to za... Za Rybnikiem, za Racibórzem.
Nie, Głupczyce to są koło Słupska.
Aha, no to inne Głupczyce.
Tam tak. 30 kilometrów. Tatuś był rymarzem, no i nas tam zmienił nam dzielnicę po prostu. I tak żeśmy zostali. I tu tatuś zmarł po 55 roku na zapalenie płuc, bo się przyziębił. Siostra tu zmarła, no wszyscy... Już mamusia nie żyje, bo wiadomo, wiek już nie. Ale tu teraz siostra Władysława zmarła, brat Czesław, także...
To wytrwania, pani Mario, życzymy. Tak. Niech święty Wojciech pomaga w tym codziennym też bojowaniu. Drodzy państwo, dziś jesteśmy w Gawuszowicach u świętego Wojciecha. Radio Maria, można powiedzieć, na wyjeździe, tak? Więc nie toruńskie numery, ale... tutejsze 17 77 44 010 17 77 44 010 i druga końcówka 011. Druga końcówka 011. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym przedstawić sprawę tego trudnego przyjęcia chrześcijaństwa. Bo jak święty Piotr chciał je głosić, został ścięty. Ale u Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza 19 jest podobnie. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. A wcześniej Pan Jezus mówi, pewien człowiek szlachetny rodu udał się w kraj daleki, by uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Ale mówi dalej, oni mówią, że nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Czyli Pan Jezus mówi taką przypowieść podobną o tym, że jeśli ktoś nie chce przyjąć chrześcijaństwa, nie chce przyjąć Chrystusa jako króla, no podobnie może skończyć, jak ci źli ludzie czynili. I tu w chrześcijaństwie no nie tyle chodzi o samą wiarę, ale o to, że na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni, czy byliśmy za liberalizmem, no, że pozwalaliśmy tylko silnym, zdrowym, zwinnym, sprytnym żyć, a ci mniej poradni, mniej taki osobnik się rodzi, nie w pełni taki uzdolniony. Społeczeństwo liberalne mówi, jesteś niepotrzebny, zdychaj. Był komunizm, strzelali, był hitleryzm, faszyzm, też mordowali, a teraz...
Panie Andrzeju, ja tutaj zapytam księdza, doktora, księdza Jacka Bechińskiego, co właśnie, co jest istotą chrześcijaństwa, bo tak pan Andrzej chyba, jak jeżeli nie rozpoznaje.
Tak, Korejwo Andrzej.
Dziękuję, panie Andrzeju. O co chodzi właśnie? Czy...
Święty Paweł mówi jedno zdanie, żyję ja już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Chodzi o to, żeby żył w nas Chrystus. Ojcze, ja przepraszam, może ja odbiegam tutaj od tematu, który...
Bo ja powiem też, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, zaraz księdzu pozwolę, ale pan Andrzej bardzo często osadza sprawy wiary w życiu społecznym, tej pewnej niesprawiedliwości, tak, tego odniesienia. Jak to się dzieje, że jedni to wykorzystują, prawda, a nawet pokazują się w pierwszych szeregach, no nawet w kościele, w pierwszych ławkach, a tak naprawdę no nie do końca sprawiają, że to życie jest sprawiedliwe, to życie społeczne, tak, że wykorzystują luki w prawie, no różne rzeczy. I stąd pan Andrzej mówi bardzo często, jeżeli telefonuje, to cały czas pyta o to, jak my to życie prowadzimy.
Wiara pochodzi ze słuchania. Istotą też chrześcijaństwa chyba jest posłuszeństwo. Chrystus tego nas uczy i tego uczy nas święty Wojciech. Ja codziennie czytam Dzienniczek Faustyny. Wczoraj wyczytałem, że pisze siostra Faustyna, że szatan bardzo potrafi przybrać postawę pokornego człowieka, ale nigdy nie potrafi przywdziać płaszcza posłuszeństwa. I sądzę, że to jest bardzo istotne, abyśmy byli posłuszni Chrystusowi, Jego Ewangelii. I to jest cała tajemnica chrześcijaństwa.
Zresztą Chrystus powiedział, jak u świętego Pawła do Filipian, nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby służyć, wypełnić, tak? Wypełnić to, co Ojciec mi dał do zrealizowania.
Dzisiaj odchodzimy od chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy nieposłuszni prawu Bożemu i stąd są takie inne decyzje niepoważne, o której ja chciałem właśnie,
bardzo proszę,
bo jestem starszy pan tutaj w tym gronie i upieram się, że dzisiaj jest rocznica właśnie ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 roku została podpisana przez władze polskie o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nie możemy tej daty zapomnieć, musimy ją zauważyć, musimy zapytać młodzież, czy praktykują adopcję dziecka poczętego na przykład.
A czy, bo to nawet jest w kontekście, że papieża wtedy kanonizowano, naszego,
tak,
rok
tak,
temu, teraz przeżywamy rocznicę dokładnie
27 kwietnia, to jest niesamowita zbieżność. Trzecia zbieżność, no jest, wczoraj był Światowy Dzień Modlitwy o Powołania. Światowy Dzień, to jest niesamowita, proszę zauważyć zbieżność tych wszystkich terminów, które do nas przemawiają. Wzywał nas święty Jan Paweł II, abyśmy umieli właśnie odczytywać znaki czasu, prawda? Czy młodzież podchodzi do adopcji dziecka poczętego, bo pan Antoni nawet, Zięba nam nie da spokoju.
Na spotkaniu tak z ludźmi zapytałem, bo tak, Mary Wagner, prawda, bo to, co u nas jest jeszcze możliwe, w Kanadzie kończy się więzieniem. No i Mary Wagner jest w więzieniu za białą różę, tak, za to, że daje świadectwo broni życia poczętego. I teraz, czy będzie druga Mary Wagner, bo ta na 2 lata jest w więzieniu. Ona będzie się modliła, będzie realizowała dalej to, do czego jest przekonana i co wypływa z jej wiary. Ale to, bo to też jest takie wymierne świadectwo. To jest wymiar naszej wiary, że ja się upomnę o świętość życia, o przyszłość narodu. Matka Teresa, święty Jan Paweł II, przecież nie jeden raz do nas mówił, że to jest wymiar mojej wiary, przyszłości, tej perspektywy, którą wiara wyznacza.
Tutaj odpowiadając na pytanie ojca Jacka, my z przyjaciółmi, chociażby z Ruchu Światło Życie, bardzo chętnie włączamy się w różne akcje ogólnopolskie właśnie modlitw o życie poczęte. Myślę, że tu jest właśnie duży problem w młodych ludziach, to, że oni jakby nie dostrzegają tej świętości życia, że dla nich aborcja jest po prostu jakimś zwykłym incydentem, wydarzeniem. Nie patrzą na to dziecko jako na osobę i też niestety nawet moje znajome koleżanki, które są już matkami, niestety wypowiadają się za aborcją, nie dostrzegając właśnie tego, że to dziecko jest dziełem Pana Boga, a nie jest ich własnością. Myślę, że tutaj jest ten wielki problem.
Dla mnie to też jest taki temat, który się bardzo mocno mnie porusza. Odpowiadając na pytanie księdza Jacka, ja 6. rok podejmuję adopcję dziecka poczętego. Natomiast jest mi bardzo bliski ten temat z racji też studiów. Jakoś Jeszcze bliższa jest mi kwestia in vitro. Ja bardzo często na studiach spotykam się z różnymi nowościami, eksperymentami medycznymi. O wielu rzeczach nas uczą i bardzo często gdzieś we mnie wewnętrznie się burzy to, w jaki sposób obecne osiągnięcia medycyny przedstawiają cud, jakim jest życie. To, że dziecko możemy stworzyć takie, a nie inne. To, że to, o czym jest też, przecież wiadomo, prawda, że czy zabić, jeżeli za dużo zarodków jest. I tak sobie myślę, niejednokrotnie rozmawiając ze swoimi znajomymi na studiach, kiedy ludzie też pojmują, przyszli lekarze, pojmują właśnie życie jako chcę mieć dziecko, to je będę mieć, to je stworzymy. Drugą stronę, jeżeli ktoś bardzo cierpi, to przecież eutanazja jest możliwa. I często też siebie pytam, patrząc na pacjentów w szpitalach, że jeżeli ludzie nie mają wiary, jeżeli Pan Bóg gdzieś jest daleko w ich życiu, to jest wszystko naprawdę trudne. Tak dla młodych rodziców, kiedy nie mogą posiadać dziecka, tak dla tych, którzy cierpią i gdzieś tego cierpienia też nie ofiarowują. Może mi jest łatwo mówić z perspektywy osoby samotnej, która nie jest matką, która nie jest przewlekle chora, ale myślę, że Pan Bóg daje każdemu siłę.
Święty Wojciech był już przedostatnim z 7 synów właśnie. Liczna rodzina. A dzisiaj model rodziny jest zupełnie inny, prawda? Ja jestem pod wrażeniem misji w Gawłoszowicach. Byliśmy tu tydzień czasu właśnie z księdzem drugim, księdzem bardzo bliskim nam tutaj, także ruchu oazowym, księdzem Adaś Stachowicz. I jedno z najpiękniejszych i wzruszających właśnie nabożeń, bo misje mają to do siebie, że zawsze jest tam procesja na cmentarz, adoracja krzyża, to właśnie było spotkanie z rodzinami, odnowienie przyczyn małżeńskich. I obserwowałem właśnie, dzieci miały być obecne przy swoich rodzicach, jak potem dzieciaki wpatrywały się w tych swoich rodziców, jak oni ślubowali sobie ponownie wierność, uczciwość. Widziałem, jak jedna dziewczynka, taka już kilkunastoletnia, chwyciła dosłownie, jak rodzice się trzymali za ręce, tak na wzór jak podczas ślubu, to ona podeszła i jeszcze raz tak ścisnęła te łapki tych rodziców, żeby rzeczywiście to było już tak na serio, prawda? To było coś wzruszającego. Tak samo na zakończenie, prosiliśmy, żeby ukochali rodziców, ucałowali. Także to rodzina i jeszcze raz rodzina. I dzisiaj właśnie w tą rocznicę, co ojciec tutaj zauważył, tą zbieżność tego 27 kwietnia, ja dziękuję, że dotknęliśmy.
Ale może być tak, że my też sobie musimy uświadamiać, że idzie inny, tak? Że przychodzi papież, tak jak ksiądz wspomniał pana inżyniera Antoniego Ziębę, my dosyć często, mówiąc na antenie Radia Maryi o aborcji, mówimy, że potrzeba było, nie wiem, 20, może 30 lat na to, żeby ludzie zaczęli inaczej myśleć. Więc to też jest pewien proces. To jak my tutaj chcielibyśmy czegoś szybko, zanim ludzie zrozumieją, tak, dar życia, że ja jestem do tego powołany, że ja jestem odpowiedzialny. Co więcej, jeżeli popatrzymy przez te miliony zabitych istnień, tak, mówi się nawet, że 30 milionów od momentu, to może być tak, że może tak do końca nie jest, ale że każda rodzina może w jakiś sposób być naznaczona dramatem zabójstwa dziecka nienarodzonego, tak? I pytanie, co wtedy takie postawy, czy te czyny, których dokonaliśmy, których dopuściliśmy się jako naród, jak będzie skutkowało? Może nieraz jest tak, że mamy ogromne problemy, nawet jako naród się pozbierać. Po pierwsze trzeba by przebłagać Pana Boga za grzechy, które popełniliśmy. Prawda, nieraz się tłumaczą, że to świadome, nieświadome, ale jest to grzech, naszego narodu i teraz, czy dalej mamy się odrywać od Pana Boga, od Jego prawa, czy przylgnąć na serio, pokutować, prosić o miłosierdzie i czynić pokutę i czynić miłość, prawda, budować świętą wspólnotę małżeńską i rodzinną. Proszę bardzo. Nie udało mi się. Ale z księdzem Radosławem rozmawialiśmy o dzisiejszej audycji, bo mówiliśmy, że może do niej wrócimy. Do Święty Wojciech, niezwykły świadek wiary. Przygotowywaliście też taką audycję radiowo-telewizyjną. Był taki czas, też na naszej antenie dzisiaj po 17:00.
Był taki czas i w tym programie słowno-muzycznym taki był nasz zamiar. Tam występowało dwoje takich młodych ludzi, gdzie jedna akurat to była w tym programie dziewczyna, która była jakoś tam ugruntowana w tej wierze i jakoś przekonana do tego, czym żyje. I ten chłopak taki trochę rozżalony tym, że jest człowiekiem wierzącym, ale nie do końca potrafi przekazać tym swoim rówieśnikom wiarę. Nie do końca umie to pokazać. Celem naszym było to, zresztą młodzież zagrała też w międzyczasie pantomimę, przez co pokazała jakąś nową formę czy nowy sposób jakby przekazania tej treści Ewangelii, ale konkluzją ostatecznie było to, o czym mówimy, to była to jednak ta modlitwa, to przylgnięcie takie do Pana Boga. Ja chciałbym się na chwilę tylko do tego, o czym rozmawiamy, o życiu poczętym, że wrócić jakby do tej ewangelizacji trochę też nawiązać, bo z życiem tak jest właśnie. To życie powstaje, jego jeszcze nie widać, tak? I niektórzy mówią, no skoro to jeszcze nie ma rączek ani nóżek, to znaczy, że to jeszcze nie jest życie. Nie rozpoznajemy tego życia, więc można je, nie widzimy efektu takiego, prawda? I czasem mi się skojarzyło to też, że kiedy ewangelizujemy, kiedy mówimy o Chrystusie, my tak naprawdę nie wiemy, co się w tym człowieku, do którego mówimy, co się w nim tam dokonuje. Pan Bóg ma też swoje drogi. My byśmy chcieli może takiego właśnie efektu, zobaczyć tego człowieka nawróconego. Chcielibyśmy zobaczyć to na własne oczy. To, o czym mówił tutaj też ksiądz Marek, że chcielibyśmy zobaczyć tego owoc. Naszym zadaniem jest po prostu to, co właśnie ten święty Wojciech idzie cały czas do przodu i on głosi Chrystusa niezależnie od tego, czy ryzykownym jest w ogóle w moim odczuciu mówienie, kiedy ewangelizujemy, kiedy mówimy o Chrystusie, kiedy głosimy, ocenianie tego w kategoriach sukcesu czy porażki. Że ja odniosłem sukces, bo na wieczór uwielbienia, powiedzmy sobie, przybyło ileś tam tysięcy ludzi, prawda? A z drugiej strony poniosłem porażkę, bo my nie jesteśmy w stanie określić tego, czy to jest sukces, czy to jest porażka, bo tak naprawdę być może na jakieś spotkanie przybyło ileś tam...
My jesteśmy też od tego, tak?
Od oceniania tego, prawda? Bo być może na jakieś tam takie czy inne spotkanie przyszło nie wiadomo ile osób, ale tak naprawdę Pan Bóg dotknął tylko jednej z nich, prawda? To był ten jeden moment, w którym ta osoba doznała jakiegoś tam na przykład nawrócenia, prawda?
Tak. Bardzo proszę, Radio Maryja.
No, witam serdecznie, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyszek Tymuła, starosta powiatu mędrskiego. A zarazem parafianin pięknej miejscowości Gabuszowice. No, cały czas tutaj jestem w samochodzie. Byłem na uroczystościach w kościele, ale ze względu na obowiązek pracy jeszcze musiałem wyjechać poza teren, ale w tej chwili siedzę w samochodzie i słucham wam i Bóg zapłać, żebym się dodzwonił. Chciałem podziękować właśnie bardzo serdecznie jako starosta na linii Radio Maryja, którego słucham, chociaż jestem starostą. Jest mi niezmiernie miło, że mieliśmy tak piękny zaszczyt gościć tak znakomitych ludzi. Księdza misjonarza, doktora i drugiego księdza, który prowadzi gazetę w niedzielę. Słucham tu księdza Radosława, bardzo, bardzo, bardzo miło. Rozstrzyga różne tematy wiary i tworzy tą wiarę w naszej parafii. Widać, było mówione na kazaniu i na wszystkim uroczystościach, że Duch Święty Wojciech patronuje tej parafii, także jestem bardzo wdzięczny i chcę podziękować wszystkim, nie tylko mieszkańcom tej mojej pięknej gminy, mojego pięknego powiatu, ale chciałbym podziękować ojcu Grzegorzowi, który tak pięknie dziś zaprezentował się w kościele, wszystkim księżom, nie tylko z dekanatu baranowskiego, tarnowskiego, z Sandomierza. Naprawdę byłem zachwycony, kiedy zobaczyłem tyle ludzi w tym naszym pięknym 800 kościele, a parafia, tak jak wiadomo, liczy 800 lat. Jest miło przekazać życzenia wszystkim słuchaczom, którzy słuchają.
Anika, poprawić sobie telefon. O, chyba nam zupełnie, ale bardzo dziękujemy.
Może wyjdę, bo jestem już samochodem.
Tak?
No, o, już słucham? Jest lepiej, bo gdzieś tam pan przestawił sobie słuchawkę i chwilkę nie słyszeliśmy.
No może właśnie, Cały czas siedziałem w samochodzie, wróciłem dopiero ze spotkania jako starosta, ale my cały czas siedzę i słucham właśnie tej mojej pięknej miejscowości, nie?
Więc bardzo, bardzo dziękujemy, bo to też taki głos, można powiedzieć, potwierdzający to, co przeżywaliście jako wspólnota parafialna, że przygotowujecie się, tak? I to też, jak gdyby w tym kontekście, o którym my mówimy, przygotowujemy się do tego, żeby dalej żyć, tak? Że nie tylko, żeby obejść uroczystości, obejść odpust i sobie założyć, tak? Dzisiaj z księdzem proboszczem rozmawiałem, że będą różnego rodzaju jeszcze wydarzenia związane ze świętym Wojciechem, ale teraz to ma nas uzdalniać, tak? My właśnie przeżywamy misję, tak jak ksiądz tutaj wspomniał, że chociażby odnowienie przyrzeczeń tych małżeńskich, ślubu, uświadomienie sobie na nowo, tak? Przed dziećmi też rodzice wyznają sobie tą miłość, to nie po to, żeby tylko to przeżyć w kościele, ale właśnie żeby tym żyć, tak? Żeby dzieci mogły żyć w pokoju, bo widzą kochających się rodziców, umiejących sobie przebaczać, umiejących sobie powiedzieć kocham cię, ale też przepraszam. Więc to jest też jakiś kontekst naszego życia, który wynika z wiary. Więc bardzo dziękuję panu za świadectwo. Dziękujemy też parafianom. Tu kolejny raz moglibyśmy pewnie to dziękuję. Myśmy tak na chwilę tylko przyjechali i dostrzegamy to, co się dokonuje. A tak naprawdę, jak ksiądz Radosław mówi, my nie wiemy, co Pan Bóg robi w naszych sercach, co się dzieje, do czego nas uzdalnia, tylko żebyśmy się nie zatrzymali na jakiejś słabości, upadku czy na jakimś grzechu. Proszę bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę. To jeszcze mamy kilkanaście minut. Telefony 17 77 44 010, 17 77 44 010, drugi 17 77 44 011, końcówka 011. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich.
Pani imię?
Małgorzata z Koszalina.
Proszę.
Mojej diecezji patronuje też święty Wojciech. Może tak krótko powiem, odkryłam właściwie ponownie może taką zbieżność, że narodziłam się w małżeństwie, które zawarło ślub na 1000 lat urodzin świętego Wojciecha, a urodziłam się szczęśliwie po 10 latach nowenny na 1000-lecie Chrztu Polski, ale to nie po to, żeby się chwalić. Może dlatego to mówię, że chciałam powiedzieć, że pracodawczyni mojej mamy chciała mnie zabić po prostu, a tatuś zachęcał mamę i ocalałam, nadał mi imię jeszcze zanim się narodziłam. Dziękuję im, chociaż teraz śpią, i dziękuję tym, którzy podjęli może kiedyś tamtą nowennę, może dlatego ocalałam, ale do tematu. Dzisiaj wysyła się ewangelizatorów na krańce świata. Dobrze, bo tak trzeba czynić. Są takie potrzeby. Ale ja odnajduję ten krańc świata na przykład w sąsiednim bloku, gdzie mieszkał chory chłopak po 30 już, a który był sam i nie miał chrztu. Trzeba było go jakoś przygotować i doprowadzić go do chrztu. Udało mi się to, ale znów muszę go szukać. Takim krańcem świata były drzwi mojej sąsiadki, uzależnionej, świętej pamięci już, uzależnionej od alkoholu, też już bardzo podeszłej w latach, bez rodziny, bardzo opuszczonej osobie, ale z drugiej strony potrafiącej żyć, też powiedzieć prawdę, to co była bardzo prostolinijna i wróciła do kościoła, była bardzo blisko takim krańcem świata jest pokój moich rodziców, bardzo podeszłych w latach, których już nikt nie odwiedza, a poza bezdomnym bratem. Takim krańcem świata wreszcie jest, okazuje się bardzo często, sąsiednie łóżko w szpitalu. Na przykład tak było, kiedy teraz leżałam. To była pacjentka bardzo trudna w moim wieku, bardzo dojrzała kobieta, trudne małżeństwo. Na dobiar tego zgwałcona przez młodego człowieka właśnie w tym szpitalu. I później budząca mnie w nocy, w środku nocy, żebym się za nią modliła. No właśnie chciałam powiedzieć, że ten kraniec świata, na który nas Pan Bóg posyła, jest czasem bardzo blisko. Czasem jest to nasze serce także. I na koniec chciałam, jeśli można, ojcu i wszystkim coś zadedykować krótkiego, co niedawno zapisałam. Czy można? Halo?
Jesteśmy, Pani Małgorzato, i słuchamy Pani z uwagą.
Moje wolne konanie przyniesie Ci kiedyś obfity plon. Jak w radosne żniwo wejdziesz w mnie niestrudzony. Zaczerpniesz i wyniesiesz utrzęsioną miarę. Podziel więc, co wtedy otrzymasz o słabłym, chorym, konającym. Pozdrawiam całą moją diecezję, wszystkich, którzy przekazywali mi wiarę. Było ich bardzo wielu, a szczególnie duszpasterzy, szczególnie lekarzy, służby zdrowia, szczególnie tych, którzy wytrwali przy mnie w trudnych chwilach, ale też ponoszę często porażki. Czasem nie rozumiem, no taką porażką dla mnie ostatnio było to, że na mszę świętą dziękczynną, którą chciałam się spotkać z tymi, którzy mnie wielu uczyli, nie przyszedł nikt. To była nawet nie było kapelana, którego ktoś zastępował. To była wielka moja porażka, ale właśnie tak jak tutaj mówiła, ktoś mówił, że odnalazłam tą jedną osobę, w której coś drgnęło. Widziałam, że coś drgnęło, po tej mszy podeszła do mnie, chciała jeszcze zagadnąć, ale już musieliśmy wychodzić, bo trzeba było zamknąć kaplicę. Jeszcze raz dziękuję.
Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy Pani za ten telefon, za słowo świadectwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, za 10 minut zakończymy rozmowy. Będziemy starali się może też jej trochę podsumować. Jeżeli telefon, to też za 10 minut do modlitwy, do komplety. Też zachęcamy do wspólnej modlitwy. Będziemy wtedy takimi dwoma chórami, ktoś z Państwa i my jako studio. Telefon do naszego studia w Gawłuszowicach 17 77 44 010 lub 17 77 44 011. Ale przyszedł do nas ksiądz proboszcz, sprawca dzisiejszych rozmów i tego, że jesteśmy. Bardzo dziękujemy też za zaproszenie. Trochę obowiązków było jako gospodarz, zanim się wszyscy porozjeżdżają, więc teraz wykorzystamy. I bardzo byśmy prosili też o słowo. Może też i my będziemy podsumowali, ale ksiądz jak też przeżył, bo i wspomnieliśmy rekolekcje, aż misje, to co się działo w parafii i tak okiem duszpasterza, jeżeli możemy, bardzo proszę, księże Witoldzie.
Dziękuję bardzo. Otóż gościmy w naszej parafii wspólnotę z Węgier i te obowiązki to było właśnie bycie z nimi przez ostatnie pół godziny czy godzinę. Bawią się, integrują, cieszymy się bardzo, że możemy z nimi razem spotykać się. To taka fajna przyjaźń, bo to jest parafia też świętego Wojciecha spod Budapesztu, parafia Budzi. I myślę, że te przyjaźnie będą się zacieśniać, będziemy tam do nich jeździć i oni tutaj nas też odwiedzą. Planują chyba we wrześniu albo w październiku do nas przyjechać. A jeżeli chodzi o ten czas świętowania, to cieszę się bardzo, że on miał taki taki pobożny, taki dobry przebieg. Centralną uroczystością w ciągu roku jubileuszowego były właściwie misje parafialne. To jest najważniejsze. Wszystko to, co zewnętrzne dzieje się w parafii, ma służyć duchowemu rozwojowi człowieka. To jest właściwie najbardziej istotne. I wszystkie te sprawy przygotowania, wczorajsze uroczystości odpustowe, dzisiejsze spotkanie ze słuchaczami Radia Maria i telewizjami Telewizji Trwam, to wszystko ma nas wewnętrznie ubogacić, duchowo wzmocnić, ma nas też przygotować do tego, abyśmy na co dzień stawali się ewangelizatorami. I takimi też próbujemy być. Ożywienie życia religijnego w parafii, takiego duchowego, jest najważniejszą sprawą dzisiaj. Wszystkie inne rzeczy dość łatwo przychodzą i wszystkie inne rzeczy łatwo jest zorganizować. Wystarczy tylko trochę przedsiębiorczości, sprytu i to wszystko jest. A poruszenie ducha człowieka to jest łaska Chrystusa.
Tak, dojeżdżałem tutaj, nie wiedziałem, widziałem daleko komin i później dopiero ktoś mi powiedział przy kolacji, że to przecież Połaniec. To znaczy, że jeździłem tędy tylko od drugiej strony. Kiedyś dowiedziałem się, że most tutaj wybudowano, już teraz bliżej. Ale nieraz człowiek by się nie spodziewał, tak, że tak prężna parafia, taka wspólnota, że z taką tradycją też i dzisiaj właśnie żywa, bo jedzie się jakąś tam niedużo, trochę zawiłą czy wijącą się pośród łąk, pól, lasów drogą i dojeżdża się do parafii, a tutaj tak tętni życie.
Rzeczywiście to jest dziedzictwo, które otrzymaliśmy. To my tylko kontynuujemy to, co zrobili nasi poprzednicy. Wieloletnia praca księdza prałata Tadeusza Rodaka tutaj w tej parafii, później praca księdza prałata Jana Sarwy. No i teraz nasze też zmagania różnego rodzaju, większe i mniejsze, sprawiają, że chcemy, aby to był żywy Kościół. Chcemy, żeby to był żywy Kościół. Ja zawsze uważam i powtarzam naszym parafianom, że prowincja jest w nas. Że to człowiek mieszka, może mieszkać w wielkim mieście i może być prowincjonalny, a jednocześnie może mieszkać na wsi, gdzieś na końcu świata i może być człowiekiem, który pięknie rozwija się duchowo, staje się doskonały, staje się Chrystusowy. To jest, myślę, że istotna sprawa w tym wszystkim.
Zresztą jak święty Wojciech, to nie było nie wiadomo jaka miejscowość, prawda, znana na mapie świata, a jednak on się tak zaznaczył, że my mamy podwaliny i prawda, struktur kościoła, bo tak to się zaczęło. No to, kochani, spróbujemy podsumować, zanim nasza modlitwa, nie wiem, damy pierwszeństwo może paniom, jak wy odbieracie to, co mówimy dziś, święty Wojciech jako ewangelizator, telefony. Może czegoś nie powiedzieliśmy, chcielibyśmy z czymś słuchaczy zostawić, bo to też rozmowy niedokończone. Pewnie mogą być motywem do tego, że skończymy je z kimś, z przyjacielem, ze znajomym, może z sąsiadem. Tak jak pani nam na koniec powiedziała, że nieraz ten kraniec świata może być w posłudze mojemu sąsiadowi, tak? Bo on nie ma rodziny. Rodzina raz na jakiś tam czas przyjdzie, a to ja mogę pomóc mu. Tak, kiedyś u nas była taka audycja z chorymi. Sobie nieraz nie uświadamiamy, jak ludzie chorują, tak? Jak ktoś nie przyjdzie, to ktoś cały czas tylko na stojąco. Bo on tylko może stać. I dopiero trzeba mu pomóc położyć się, bo sam tego nie jest w stanie zrobić. I tak długo czeka, aż ktoś do niego przyjdzie. Aż ktoś się zlituje. Z rodziny nikt, więc cały czas będzie stał. Chyba, że się wywróci, więc nieraz co się dzieje za tymi drzwiami, które gdzieś tam przed nami są zamknięte, do końca nie wiemy. Natalia pierwsza.
To tak myślę, podsumowując tę rozmowę o ewangelizacji, to za przykładem świętego Wojciecha powinniśmy, myślę, na to piękne i trudne dzieło przede wszystkim przeoblec się wielkie miłosierdzie, miłość i służbę dla drugiego człowieka, że jeżeli będziemy wychodzić właśnie z takiej postawy służebnej, to wtedy to wszystko będzie wychodzić zgodnie z Bożą wolą.
Jeżeli będzie wynikało z naszej miłości do Chrystusa, to Pan też sprawi, że będą tego owoce. Dziękuję. Teraz Olga.
Mówiliśmy tutaj, że każdy z nas ma być apostołem. Myślę, że Pan Bóg daje nam odwagę. Pan Bóg zostawił nam Ducha Świętego, który każdego z nas uzdalnia, aby, no właśnie, tak jak jedna z pań powiedziała, że wysyłamy misjonarzy na krańce świata. Myślę, że to przestrzeń, w której żyjemy, jest przestrzenią tutaj i teraz nam daną. I to w niej mamy się odnaleźć, tak jak Chrystus, który był sługą. Tak myślę, że nam warto służyć.
Dziękuję. Księże Marku?
Kiedy tak słuchałem tych wszystkich wypowiedzi, to ogromna radość jest we mnie, to jak gdyby tak podsumowując ten temat, bo w naszej diecezji obecnie to, co teraz przeżywamy, peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży, to jak gdyby doświadczamy tego, o czym mówiliśmy. Od młodzieży na początku wyszła kwestia modlitwy za Światowe Dni Młodzieży już jakiś czas temu. Dzisiaj zbieramy tego owoce i akurat te owoce możemy zobaczyć podczas peregrynacji, kiedy w kościołach jest pełno osób, które chcą przybliżyć się do krzyża, do ikony Najświętszej Maryi Panny po to, aby te symbole ucałować, aby jak gdyby jeszcze bardziej przybliżyć się do Chrystusa. Dlatego jak gdyby podsumowując ten temat, warto głosić, warto wcześniej każde głoszenie omadlać, bo wcześniej czy później te owoce będą.
Ta obecność też to jakieś wyznanie wiary młodego.
Tak jest,
młodego.
Dokładnie tak. I myślę, Kościoła. Że to zaangażowanie młodzieży dzisiaj jest bardzo ważne, bo każde dzieło, które gdzieś tam jest podejmowane w związku z tymi właśnie Światowymi Dniami Młodzieży, no w zasadzie wychodzi od młodzieży, prawda? I to jest takie też piękne, że gdzieś tam...
I może i dla Kościoła w Polsce, tu konkretnie dziś, na dziś dla diecezji sandomierskiej, to jest to dzieło ewangelizacji, które możemy, czy powinniśmy my teraz, jako ci, którzy żyjemy, podjąć.
Tak, dokładnie. Tutaj jak ojciec wspominał o misjach, które tutaj były w parafii Gawłuszowice, to myślę, że teraz w diecezji całej mamy takie właśnie misje poprzez peregrynację symboli i tą radość z tej parafii przedłużamy, jak gdyby przekładamy na całą diecezję.
Dzisiaj gdzie?
Dzisiaj w Tarnobrzegu zapraszamy wszystkich Tarnobrzeżan na całonocne czuwanie Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serpinowie.
Bardzo dziękuję. Księże Radosławie?
Próbowaliśmy powiedzieć o tej ewangelizacji, o tej nowej ewangelizacji. Może tytułem podsumowania właśnie nowa ewangelizacja, nowe środki, nowe formy. Szukamy jakichś możliwości dotarcia do człowieka z Ewangelią. I czasem możemy rzeczywiście ulec takiej, może pokusie, że my wychodzimy z Ewangelią do drugiego człowieka, dlatego że właśnie jest kryzys wiary, że ludzie odchodzą od Kościoła. Możemy czasem to, że to odejście, to odwrócenie się, to od czego żeśmy zaczęli właściwie, to odwrócenie się od Kościoła, to jest motywem naszego działania. Może tak być, że ulegniemy takiej pokusie, że to jest najważniejsze. No teraz ludzie gdzieś odwracają się do Kościoła, więc szukajmy jakichś właśnie nowych środków, nowych form, żeby to jakoś uatrakcyjnić wszystko, gdy tymczasem no tak naprawdę to Pan Bóg jest głównym, że tak powiem, ewangelizatorem. To ze względu na... To jest główny powód, dla którego ja dzielę się Bogiem, bo mam Boga w sercu, prawda? Chcę się Nim podzielić. Więc może podsumowując, patrzmy na tę sprawę ewangelizacji nie od tej strony negatywnej, tego wszystkiego, co z czym jest nam trudno, czego nam się nie udaje zrealizować, albo nie osiągamy takich skutków, jak chcielibyśmy, czy efektów może. Tylko popatrzmy od tej drugiej strony. To Pan Bóg Ciebie posyła, Pan Bóg dał Ci łaskę wiary i chce, żebyś tą wiarę w sobie tak bardzo rozbudził do tego stopnia, żebyś się tą wiarą zaczął dzielić i dzielić się z radością.
Dziękuję. Księże doktorze.
Ja na zakończenie jeszcze raz chciałbym się zwrócić do wszystkich parafian i do młodzieży. Nie tylko tu obecnej, ale i całej naszej diecezji. Przygotowałem sobie tekst z Pisma Świętego. A jest to modlitwa jucznia w dniu świętego Wojciecha. I to będzie moje słowo. Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. List do Filipian. Szczęść Boże młodzieży.
Bardzo dziękujemy. To chyba w Wadowicach, Ojciec Święty. To się skąd te słowa? Sprawujcie się dobrze, prawda? To tak za świętym Pawłem. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Za chwilę modlitwa, liturgia godzin z poniedziałku. Zapraszamy serdecznie, poprosimy księdza doktora Jacka Beksińskiego, by naszą modlitwę poprowadził. Jeżeli jest możliwy kontakt, też zapraszamy kogoś z radiosłuchaczy. 17 77 44 010 lub 17 77 44 011. Możemy rozpocząć modlitwę. Bardzo prosimy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Spójrzmy na dzisiejszy dzień, na nasze życie. Krótki rachunek sumienia. Najpierw podziękujmy Panu za to, co było dobre w naszym życiu, a szczególnie dziś. Za Eucharystię, spotkanie z papieżem, który stoi w tej figurze i jest obecny wśród nas. Przede wszystkim spotkanie z Chrystusem. A przeprośmy za niepotrzebne rozproszenia, myśli, skojarzenia. Brak miłości do bliźniego. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam wszelkie grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny strożu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech nas przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, nie przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. U Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja.
Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie, za rozmowy niedokończone. Dziś święty Wojciech jako ewangelizator i za wspólną modlitwę. Byli z nami Natalia Beus, Olga Surma i księża, ksiądz dr Jacek Beksiński, ksiądz Radosław Koterbski i ksiądz Marek Kuliński. Jest też z nami ksiądz Witold Szczur. Bardzo dziękujemy też księdzu Łukaszowi Tużyńskiemu, całej wspólnocie parafialnej. Ale teraz mikrofon dla Was, kogo Wy chcecie pozdrowić. Jest taka możliwość. Pierwszy raz na antenie Radia Maryja, akurat w gościach też jesteśmy. Pierwszy raz w Gawłuszowicach u świętego Wojciecha. Bardzo proszę, Natalia.
Pozdrawiam szczególnie naszych przyjaciół, szczególnie animatorów krakowskich, którzy obiecali, że nas będą słuchać.
A w domu?
A w domu szczególnie mamę.
Dziękuję.
Olga. Długa to lista była, która mówiła, żeby pozdrowić. A to się tutaj dołączam do Natalii, naszych przyjaciół z Krakowa i serdecznie też pozdrawiam moich rodziców i moje babcie, które słuchają.
Bardzo dziękuję. Księże Marku? No,
oczywiście wspólnotę Ruchu Światło Życie. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję. A rodziców?
Też oczywiście, bo mama na pewno słucha. A
co by to było, księże?
No oczywiście, że tak. Znaczy, mama wie, że to tak jest, że jest zawsze najbliżej serca i niezależnie od tego, czy spadają słowa, czy nie, to wie, że zawsze one są tak skierowane do niej.
Dziękuję. Księże Radosławie?
Ja pozdrawiam w sposób szczególny tatę, a tak szerzej to wspólnotę Ruchu Światło Życie z parafii Gawłuszowice.
A ksiądz uży w szkole?
Uczę w szkole.
Do kogo tam pozdrowimy?
To trzeba pozdrowić szkoły, wszystkich. Tak, to wszystkich nauczycieli, tak.
A we wspólnocie parafialnej macie pewnie trochę różnych wspólnot, tak? Światło Życie, chór dzisiaj elegancko.
Apostos Śmierci, Legion Maryi, Koło Różańcowe.
To już ksiądz proboszcz się włączył. Ksiądz proboszcz, kogo właśnie pozdrowimy?
Moją rodzinę. Moją rodzinę, ale tą, do której zostałem posłany. Przede wszystkim naszą parafię. Bo to jest nowa moja rodzina. I oczywiście moją mamę, moich bliskich. Oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizji, w telewizji Trwam. Ojca dyrektora, wszystkich, którzy podejmują to wielkie dzieło ewangelizacji. Jestem pełen uznania i wdzięczności za to, za ten wielki dar dla Kościoła i dla nas osobiście. Jestem częstym słuchaczem Radia Maryja, więc przyglądam się temu bardzo skrupulatnie. Oglądam audycje, wiele tych audycji. Dlatego też wszystkich pozdrawiam.
My też dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Pozdrawiamy też ordynariusza pewnie.
Tak, był tak, jak najbardziej.
Wczoraj też był z wami.
Tak, ksiądz
ordynariusz. Tak, macie szczęście. Tak, dzisiaj.
Tak.
Też uradowany, tak patrzyliśmy na niego, uradowany był tym, co się tutaj dzieje, jubileusz, ale też no właśnie to poruszenie ludzi, bo to chyba jest najbardziej radosne dla duszpasterzy czy dla pasterza.
Tak, no niewątpliwie to wielkie zaangażowanie i choćby udział w misjach parafialnych, to dało się odczuć atmosferę. Po kilku dniach, po dwóch czy trzech dniach misji przychodzi do mnie Pan, mówi, proszę księdza, jest atmosfera. Ale jest atmosfera. Takiej modlitwy, skupienia i ciszy. Byłem uradowany tym. Ojcu nie mówiłem nic na ten temat, ale tak rzeczywiście było. Oby ten czas był jak najbardziej owocny i potem przynosił owoce w takim codziennym, zwykłym życiu.
Bardzo dziękuję. Wielu ludzi się krzątało, żeby to się wszystko udało, to więc pewnie w ciągu tygodnia całego przygotowania tak było. Też wam życzymy jak najlepiej na to, co planujecie. Co jeszcze planujecie z racji uroczystości odpustowych?
Jesteśmy na półmetku uroczystości jubileuszowych. To są najważniejsze uroczystości były teraz. W najbliższym czasie to będzie piknik rodzinny. Takie spotkanie integracyjne. Będzie zespół New Day. Będzie śpiewał tutaj u nas. Następnie planujemy wyjazd do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Pod koniec sierpnia pojedziemy do Pragi i do Liplic, miejsca urodzenia świętego Wojciecha. Planujemy spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci, jednodniowe takie rekolekcje. Pewnie nam się uda zrobić rajd rowerowy, kino plenerowe na wakacjach. I ostatnim elementem naszego świętowania będzie zamknięcie roku jubileuszowego w Niedzielę Chrystusa Króla. Tam będzie bierzmowanie klas trzecich gimnazjum.
Bardzo dziękuję. I pozdrowienia teraz ksiądz.
Wielką radością pozdrawiam siostrzenicę Edytę w Belgii. Ona pragnie podziękować, że może przez internet cały świat słuchać teraz Radio Maryja.
Tak, tak.
I pozdrawiamy wszystkich, którzy poza Polską słuchają w tej chwili nas i nie tylko
www.radiomariachicago.org.
Org. Pozdrawiam serdecznie moją kochaną mamę, rodzeństwo, mojego brata księdza Jerzego, siostrzeńca, także księdza Mariana. Proszę o modlitwę za niego. A także parafian, gdzie pracowałem w Szewnie, w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i Janów Lubelski oczywiście. I wszystkich alumnów powołanych do kapłaństwa i kochaną młodzież całej naszej ojczyzny. Szczęść Boże.
Bóg zapłać wam. Audycję realizował pan Waldemar Leszczyński. Dziękujemy wszystkim, którzy też troszczyli się o ekipę radiową i telewizyjną. Przede wszystkim księdzu proboszczowi. Dziękujemy też za zaproszenie. Kapłanom, całej wspólnocie parafialnej i kołom, biurom Radia Maria, naszym przyjaciołom, którzy tutaj zjechali. Chyba nawet ksiądz jeden był z diecezji kieleckiej, czyli tak Sandomierska, Kielecka, Rzeszowska, Tarnowska, Przemyska. Bardzo wam dziękujemy. To ważne jest takie integrowanie też tej wspólnoty kościoła lokalnego. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Pozostańcie oczywiście z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prosimy na antenę studio w Toruniu.